I teraz trzeba po prostu wziąć i zacząć. Zaczynamy tradycyjnie od flachy.
Tak.
Jest sprawa.
I jak widzicie, zmieniłem podkładzik na taki bardziej żywy, bo po ostatniej audycji ludzie mnie zachęcali. I ja teraz wypróbuję, czy rzeczywiście audycja ma więcej życia, jak się puści takie muzyczki. Nie no, od razu słychać, że lepiej, nie? Że...
A jak?
I tutaj ze mną jest przyszedł niejaki Kudłaty.
Zdrastwujcie, rybiata.
Ale mu się głos trochę zmienił. To nawet lepiej, bo go będzie trudno poznać, że to Kudłaty. Jakby coś może się ukryje, jakby mówił dziś kontrowersyjne treści. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś o edukacji. Dokładnie pytanie na dziś. Kto ma płacić za edukację?
Wszyscy.
Nieprawda. Padła już odpowiedź prawidłowa na czacie, ja już ją powiem. Zacznijmy od prawidłowej, żeby potem...
Ale miałem być kontrowersyjny.
Nie, to nie jest kontrowersja, to jest norma.
To nikt.
To głupie z kolei. Nie, tata ma płacić.
Tata. No ta.
No. Twój. Konkretnie.
Chyba twój.
Już zapłacił. Przyszedł, zadzwonił Remol.
Tak, dobry wieczór, bo mi radio nie działa i tak mogę tylko słuchać was. Ale przy okazji coś powiem, no, żeby nie było. No
nie nastąpi. Jak to radio ci nie działa? O co chodzi?
Nie, no mam cały czas pstryczek play i nic się nie dzieje. I w radiu jak przez Winampa próbuję też dupa zbita. Aha.
No niestety nie poradzę ci. Idź na studia, dowiesz się jak włączać takie rzeczy.
Dupa zbita przez Winampa. Tak. No zawsze działało, teraz nie wiem, potrzebuję magistra informatyki chyba.
Dziwne,
u mnie działa.
Wpiszesz to tak, www.enklawa.net i działa.
No a ja próbuję www.enklawa.net
działa. No to powiedz, o działa.
No. O, nie działa.
Kurde ty. No to co ja ci poradzę? No zapłać mi 50 zł za godzinę biorę, jak w sprawie konsultacji informatycznych, no.
No to ja wolę dać dychę później na audycję i se posłuchać, tak.
To co będziemy robić z nim? Masz coś do powiedzenia, czy nie? Bo tu nie ma za darmo wchodzenia na antenę. Czas antenowy kosztuje, panie, nie ma.
Oczywiście, że mam do powiedzenia.
Miałeś swoją szansę wczoraj. O studiach będziemy gadać, a dokładnie kto ma płacić za te studia, bo różne koncepcje
się
pojawią.
No to ja jestem specjalistą, bo nie poszedłem na studia.
No to świetnie.
Więc jestem przekonany, że ja nie powinienem płacić, bo nie poszedłem.
No ale będziesz płacić.
No ale mi się to nie podoba.
A nie wiem, niekoniecznie.
A to jeszcze nie płaci?
No, nie wiem.
A no w sumie płaci. Chyba już płacę.
Tak mi się wydaje coś.
Kupiłeś kiedyś wódkę?
Tak.
No to płacisz. No, już, każdy, kto kupił wódkę, płaci za studia, niekoniecznie swoje. Dobra, Remol, ja cię zrzucę, bo to będzie tłum, a ja chcę coś powiedzieć sensownego, a nie pierniczyć jak za przeproszeniem w audycji... innej.
No dobra, no skoro tak, no to...
Dobrze, to widzę, nie?
Nie wiem, co będę robił,
jak, ale przyjdź jak będą sensowne treści, prawda, takie już bardziej. Dobra, na razie.
Na razie. To na razie.
To był Remol. Ale można dzwonić się, nic nie przejmujcie. Ja tak gadam głupio, tylko żeby było ciekawiej. No, żeby zacząć, trzeba jakoś zacząć, potem to już leci. Ja zacznę od... Albo od tematu, albo od dygresji. No tu taką listę. Od listy chciałem zacząć, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z tematem.
Zacznij od początku.
Zgadywanka będzie. W jakim kraju, jakiego kraju dotyczy poniższa lista zasad?
Polskę.
Jeszcze nie powiedziałem. Nie wiadomo. Nie powiem. Dopiero na końcu. Jest to lista dla dziennikarzy. Zasady dla dziennikarzy obowiązują... albo będą obowiązywać w pewnym kraju. Więc pierwszy punkt. Korespondenci są którzy są obywatelami tego kraju, muszą przysiąc wierność władzom tego kraju. Dziennikarze, korespondenci.
To USA.
Zobaczymy, będą się zmieniać pewnie możliwości. Dwa. Praca dziennikarzy jest pod wyłącznym nadzorem biura prasowego.
Polska.
Albo Ameryka, albo Polska, nie ma nic innego. 3. Dziennikarze mogą współpracować z międzynarodowymi agencjami informacyjnymi, takimi jak Reuters i tak dalej, ale mają unikać wszystkich lokalnych i międzynarodowych telewizji. zakazuje się tworzenia dla nich materiałów na wyłączność.
Korea Północna.
Cztery, zakazuje się współpracy z mediami umieszczonymi na czarnej liście mediów.
Korea Północna. Jak nic.
Pięć, dziennikarze mogą relacjonować wydarzenia. Jakie wydarzenia? Jakieś wydarzenia w formie tekstu i zdjęć. Wszystkie publikacje muszą być opatrzone nazwiskami dziennikarza i fotografa. To każdy kraj właściwie.
To nie ma znaczenia.
Tak? Sześć, dziennikarzom nie wolno publikować żadnych reportaży bez zgody biura prasowego.
Korea Północna.
Dlaczego?
Tak mi się jakoś kojarzy. No.
Nie wiem, siedem. Korespondenci mogą rozpowszechniać informacje na swoich kontach w serwisach społecznościowych i blogach. Mogą.
Mogą.
Ich, no tak, ale ich adresy muszą być przekazane do biura prasowego. No to, czyli mogą jednak. To nie wiem. No. Osiem. Dziennikarze muszą przestrzegać przepisów przy wykonywaniu fotografii i nagrań na terytorium państwa. W niektórych miejscach obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć. No to też wszędzie. Też, nie? Nie? No.
Ale biuro... to Korea już jakoś tak się wyłania.
Ale to może być i Francja, no. Przecież tam też tak jest. Przecież wszędzie jest zakaz fotografowania, czy coś. Biuro prasowe będzie prowadzić nadzór pracy dziennikarzy. Za każde naruszenie zasad dziennikarz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i jednocześnie zawieszony.
Korea.
Ostre.
A nie, tam by od razu rozstrzelali, to nie.
No widzisz, nie jest tak źle. Przepisy, 10. Przepisy nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.
Polska.
To wszędzie. Wszędzie. 11. Ostatni punkt. Dziennikarze otrzymują licencję na wykonywanie pracy po złożeniu wniosku licencyjnego w biurze prasowym.
To nie wiem, gdzie jest taki idiot.
Może być i w Polsce też, no też są licencje. Nie, nie ma licencji. Nie ma, ale wprowadzili rejestrację. Jakiego kraju są to przepisy? Nie wymieniłem nazwy celowo, tutaj ukryłem, bo ja mam wrażenie, że to mogą dotyczyć te zasady wielu krajów, a większość tych punktów jest w większości krajów chyba, nie?
No ale to wszystkie dotyczą jednego, tak?
A tak, dotyczą jednego kraju.
Zgadnąć.
Uwaga, więc ja powiem, jaki był tytuł artykułu, jaki był tytuł artykułu, w którym wymieniłem te zasady. 11 zasad terrorystów. No, lepiej? Zgadujesz? Nie? Nie? Nie zgadniesz?
Nie. Nie.
Więc kraj się nazywa Państwo Islamskie.
O!
No i zostało to przedstawione, że to niewiarygodne, zamordystyczne, prawie że śmierci w ogóle. Ja tego nie widzę, powiem. No może zresztą tak nawet jest, że to są bardzo daleko posunięte zasady, jeżeli chodzi o walkę z wolnością słowa, ale większość ich jest już w Europie.
No jest. No to jak zgadywałem, to było widać.
Tylko zamiast biura prasowego w Polsce jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, robi dokładnie to samo. Tylko metody ma inne. Może i mniej, i tak trochę naokoło. Kary.
Nie trzeba przysiąc wierności.
No jak nie trzeba? No jak masz, zobacz sobie w prawie prasowym, jakie obowiązki ma dziennikarz w Polsce. To dokładnie to samo masz tutaj.
No. No to przepraszam.
Są takie pewnie. No przysiąc nie musi, ale jakby zaczął, prawda, zdradziecko mówić, że Rosja jest miła, to Krajowa Rada przystąpi.
Rosja to nasze wielkie drug.
Drug. No, widzisz. No, jest taka lista. Myślałem, że to ciekawe będzie. No i co? Było ciekawe? Co myślicie teraz o państwie islamskim? No, zgadł ktoś, że to państwo islamskie? Nie było nic o ścinaniu głowy dziennikarza. Dziwne, nie?
Nie.
Ja tu chciałam powiedzieć, że w enklawie to same fajne ciacha nadają.
Kochany orgazm
prawdziwy.
Słuchajcie enklawy.
I programu jest sprawa.
Kto to wpuścił tego człowieka na antenę?
Nie wiem, to pani chyba. No, w enklawie można, tutaj różni goście są. Różni wielu. No. Dobra, wracamy do tematu. To była takie dygresja zupełnie. Nie wiem, dlaczego dygresja nawet...
Bo, żeby konkurs, bo dawno nie było.
Nie, zastanawiałem się, czy ktoś zgadnie po prostu, że to jest... Tytuł cały tego artykułu, właściwie to taki podtytuł, to było 11 zasad terrorystów. Cały tytuł był: Państwo islamskie stworzyło listę zasad dla dziennikarzy. Wierność i współpraca albo kara śmierci.
Jeszcze małym druczkiem wzorowali się na Europie.
No nie, właśnie nie wiem, z którego punktu wynika ta kara śmierci, ale wierność i współpraca to jest standard już w tak zwanych wolnym świecie krajach czy coś. No, no dobra. No może
co
nie jest tak.
Co z tymi studiami? Co z tymi studiami?
No więc ja nie wiem, czy ktoś pamięta, ale premier się zmienił. Ta-da.
W kogo?
No w innego premiera.
A.
No.
Mucha zdycha z wrażenia.
No. I najpierw był ten pan Tusk, co mówili wszyscy, że zły i zdradziecki. Teraz jest jakaś pani i ta pani powiedziała expose i w expose powiedziała coś o studiach. Właściwie bardzo dużo powiedziała o tych studiach, że będzie super. Powiedziała tak.
Ale że... to jeszcze nie jest super?
No, jak się jest Uniwersytetem Warszawskim albo Jagiellońskim, to jest super, bo oni dostają takie wory pieniędzy, że aż trochę żenujące to się robi. Potworne pieniądze lecą do tych uczelni. Nie, dlaczego? Większość leci do Uniwersytetu Warszawskiego, taka, potem jest długo, długo nic, potem jest Uniwersytet Jagielloński, potem długo, bardzo dużo nic i potem jakieś inne dostają dotacji. Nie wiem dlaczego. Jaki to sens ma w ogóle? Biorąc pod uwagę, że powyższe dwie uczelnie są na miejscach, zależnie od rankingu, między 300 a 500. Miejsce na świecie w rankingu uczelni.
To jeszcze za mało dostają.
No to zdecydowanie za mało. To tak sobie można policzyć, że jakby dostali 105% budżetu całego Polski, to by gdzieś awansowali gdzieś może na setne, 50.
To już wyczyn.
Trzeba dać więcej po prostu. No. I pani premier powiedziała, że do 2020 roku będziemy mieli finansowanie badań i rozwoju na poziomie 2% PKB.
A co się bada na Uniwersytecie Warszawskim?
Ile procent ma wódka prawdopodobnie, albo coś takiego.
A ja wiem ile.
No oni badają, żeby organoleptycznie.
Ile jest cukru w cukrze?
Nie wiem, co się bada, ale chciała tak podnieść im do 2% PKB. Ogólnie, jak sobie przypomnę, co pani Kopacz mówiła, co komu podniesie, to wychodzi, że ogólnie to rozda jakieś 150% PKB.
Pani Kopacz każdemu podniesie.
Znaczy z tego 100% co mamy, ona rozda 150, bo tak nas kocha. Taka jest. Taki poziom będzie.
Stać nas.
No pewnie. Znaczy ją chyba. Ją stać, bo to nie jej pieniądze. No jakbym ja miał twoje pieniądze, to bym też mnie było stać na wszystko. Ona ma, ja nie mam. No. Widzisz, no. Ale coś jest nie tak faktycznie z uczelniami w Polsce. Wszyscy się martwią. No i czy słusznie? Jak myślisz?
No, jest się czym martwić.
No pewnie, że jest. Przecież są do dupy, ewidentnie, w Polsce studia. No co to jest?
Ale można też przyjąć z drugiej strony punkt widzenia, no, że już zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, więc nie ma się czym martwić.
No tak, trzeba tylko więcej płacić i się wszystko samo naprawi. W ogóle w Polsce jest jakaś taka, zauważyłeś? Ludzie mają koncepcję, że jak tylko się więcej zapłaci komuś, to się automatycznie wszystko poprawi.
To wynika z tego, że ludzie w młodości za dużo grali w gry komputerowe, ekonomiczne, czy tak, tam jakieś
tam
strategie.
Tam to suwakiem się robiło. No.
Tam jak się zwiększa dotacje, to od razu wszystko lepiej działa.
No, po prostu się wydaje więcej i wszystko się samo robi. No, więc jakby policjant zarabiał 3 razy więcej, to by był no super, kochany by był taki
3 razy
sprawny.
Szybciej biegał.
Biurokracja, jak załatwić, żeby było mniej biurokracji? No dać więcej pieniędzy i ona se sama zniknie wtedy.
O, brawo.
No, wszystko pieniędzmi, nie? Jak zrobić, żeby mówił po angielsku? No, wydać pieniądze. Zacznę mówić po angielsku. No, jak ludzie się, przy okazji, jak ludzie się uczą języka, idą się uczyć angielskiego, to oni dokładnie tego się spodziewają, zauważyłem, że ja płacę za ten kurs, to dlaczego ja jeszcze nie umiem?
O, to było w karierze nikosiadyzmy.
Jak to? A był taki rzeczywiście. Ja szybko łapię, było tam. No, ale ja chciałem tutaj przypomnieć ludziom, że nie, niestety pieniądze nie załatwią niczego. W ogóle niczego nie załatwią. Nie jest tak, że wystarczy mieć więcej pieniędzy i gra będzie lepsza, książka będzie lepsza, audycje będą lepsze. No, takie same będą. Bo czemu mają być inne? No pieniądze nie gadają. Nie, to możesz sobie kupić lepszy mikrofon, ale nie będą lepsze audycje. I nie nauczysz się angielskiego, bo masz droższy kurs. Jak ci się nie chce samemu, to twoja pamięć i musisz się wysilić.
I już. Tu dochodzimy do sedna problemu.
Tak? Jakie
czy
jest
nie? Sedno? No że nie się wiem, nic to, nikomu nie chce.
No nic się nikomu nie chce. No.
Czy to nie jest sedno problemu?
To jest sedno problemu, ale dziś rozmawiamy o problemie pod tytułem kto ma płacić za studia? Bo koncepcja jest taka. W ogóle oprócz tego, że ona chce podnieść ilość pieniędzy, wydawaną na te wszystkie studia i uczenie, co by miało sens, bo to ważne, to jest naprawdę podstawa wszystkiego. Ludzie są tacy, jacy są, bo się nauczyli, no wynieśli ze szkół polskich ciekawe rzeczy i teraz je rozpowszechniają jak dżumę. No. Nie, no coś ściągało się w szkole, no to się oszukuje w pracy, nie? Jak się nie wyróżniało w szkole, to się nie wyróżniasz w życiu, no i tak dalej.
Tak.
Nie? Jak mi się zdaje, no dosyć to wygląda logicznie, powiem.
Jak się wyróżniałeś, to byłeś ten zły.
No to cię tępili trochę. Nagroda była w szkole za to, że byłeś średnim i się nie wyróżniałeś. I robiłeś wszystko, co ci każą.
Poza to, to była największa nagroda.
Ogólnie najlepszy cały uczeń. System edukacyjny jest w Polsce zorientowany na to, żeby nagradzać za robienie to, co ci każą.
Ja pamiętam najczęstszy argument, żeby coś zrobić, co nauczyciel chciał.
Jaki to?
Bo nie będziesz miał wzorowego.
Tak?
A odpowiedzią był przeważnie gromki śmiech.
Ale najlepsze to działa. No śmiech śmiechem, ale ludzie się starali.
No,
tak
już
głupio im było, jak nie mieli tego zachowania. No to tak jest, no bo na przykład dlaczego ludzie jak gry są, nie? Teraz są gry i tam pewno jest osiągnięć różnych, achievements. Po cholerę im to. Przecież nie płacą za to, gra nie jest lepsza od tego. A oni zbierają różne rzeczy. Nie wiem, osiągnięcie, zabij łopatą zombiaka 3 razy. To goś zabijał tą łopatą i chodzi z łopatą jak idiota, zamiast strzelać sobie na przykład mu w ryj wygodnie, to on chodzi z łopatą i będzie zabijał, po to, żeby mieć osiągnięcie.
Tak, żeby zdobyć achievement.
Po co? To jest choroba psychiczna ludzi jakaś. I to gry to wykorzystują, to są wstrętnie kapitaliści wszystko. Ja odkryłem, że gram w Lego, nie? W taką grę Lego i tam chodzi się, coś jakaś fajna jest ta gra, ale tam co chwilę wyskakują różne pieniążki z przedmiotów. Zrobisz coś przedmiot i wyskakuje pełno tych pieniążków, klocków takich Lego i ja je zbieram. Po co ja je zbieram? Jak idiota je zbieram? Nie mam na co już tego wydawać, dalej zbieram. I jeszcze zbieram jakieś takie grosiki w ogóle. Chodzę i jak się gdzieś uzbierało, wyleciało mi gdzieś tam dalej, to ja się wracam po tego jednego grosika. Jestem nienormalny. Po co? No,
a to faktycznie tak jest.
No tak jest.
Ja czasami też tak robiłem, jak grałem w jakieś RPG. Mam już tutaj kasy pełno, a nie cofnie się po 10 sztuk złota.
Denerwują mnie takie gry, bo uzmysławiają mi, że jestem nienormalny. No. I to wszystko ze szkoły. No. Nauczyliśmy się na tych ocenach, właśnie tak zbieramy te oceny. No i widzisz, też bez sensu, nie? Gromki śmiech. Będę zbierał tak srebrnego grosika w grze, no ale zbieram. Ja nawet. Nawet ja. To co dopiero normalny
człowiek. Co dopiero?
No. Dobra, wracając do tej, do kwestii edukacji. Pani powiedziała jedną ciekawą dosyć rzecz, że ona chce wysyłać studentów za granicę.
Pani Kopacz, tak?
Pani Kopacz. Wysyłać ich za granicę na te różne Harvardy.
A to słyszałem o
tym. Płacić za to. I oni potem mają obowiązkowo wrócić i pracować w Polsce 5 lat.
Tak.
To jest
a
ciekawy
jak, a jak
pomysł.
Jak nie skończą studiów, to muszą oddać, bo to jest jako kredyt, który ma być umarzany przy skończeniu studiów.
Co ty o tym sądzisz i co w ogóle wy o tym sądzicie?
A to
trzeba
zagraniczne
chwilę.
Uczelnie są lepsze?
No, według rankingów, które są robione chyba przez te uczelnie, nie wiem. Albo przez uczniów tych uczelni. nie wiem, czy to jakieś oryginalne, czy nie. No ale co o tym sądzisz? To nie jest takie znowu oczywiste, bo może to mieć jakieś uzasadnienie. Dzwoni Szogun. Cześć.
Siema.
Cześć, Szogun.
Co ty sądzisz o takiej koncepcji? Nowe rzeczy, propozycje padają tu.
No ja słyszałem, nie? Także nie wiem, jak według was powinien wyglądać system edukacji,
no.
Ale z tego, co pamiętam, co pani nowa premier mówiła, to chodziło jej głównie o studia wyższe.
Tak, o studia wyższe, oczywiście.
Tak,
no. To Harvard wyższy, nie podstawówka na Harvardzie.
No tak, ale to ja nie uważam jeszcze, żeby studia wyższe, takie samo, sama ich organizacja była znów taka tragiczna. Mi się wydaje, że te początki są dużo, dużo gorsze.
A jak to w ogóle ocenić? Czy które studia są lepsze?
No, według nawet, ja nie wiem jak oni robią te porównywanie uczelni, ale nie wydaje mi się to możliwe w ogóle, w jakikolwiek sposób, no bo co, ile osób z uczelni dostanie Nobla?
No ja nie wiem, jest jeden prosty sposób. Wziąć tych uczniów i podsumować, ile zarabiają. No to takie prymitywne trochę ocenianie i opiera się na założeniu, że ten człowiek jest lepszy, bardziej pożyteczniejszy, kto więcej pieniędzy zarobił, czyli generuje. No, kto więcej ludzi, kto da więcej sam siebie ludziom, żeby oni za to zapłacili. No ale no, nie wiem, no to jest najbardziej praktyczne kryterium, sobie myślę, ale nikt pewnie tak nie liczy.
No bo nie da się sprawdzić, ile cię w końcu, czego, ile się nauczyłeś, tak?
Nie, ale da się sprawdzić efekty tego. Jak sobie potem radzisz w życiu?
A co zrobisz, jeżeli... Znaczy są takie uczelnie, na których idą z reguły bogatsi, bo kosztują dużo.
No tak, bo jak już ustaliliśmy, jak więcej zapłacisz, to od razu więcej. To się samo wszystko nauczy ci w głowie.
No i jeszcze masz, z racji tego, z tego jest wniosek taki, że poszedłeś tam, bo już miałeś dużo pieniędzy, no, lub byłeś bardzo zdolny. Chociaż wydaje mi się, że ci najbardziej zdolni to nie jest większość takich uczelni.
No tak.
Tylko z reguły ci bogatsi, więc...
Oczywiście, wiesz, i to tak na całym świecie działa, to nie jest... No.
To znaczy przecież teraz już też mamy nasze uczelnie prywatne, aczkolwiek nie ma takich uczelni stricte technicznych. To znaczy są, jak informatyka, tak, matematyka.
No i nikt tam nie chodzi.
Przy komputerze.
No, znaczy na te studia, znaczy na informatyczne, to nikt sensowny nie chodzi. Tam się tylko chodzi po to, żeby się zorientować po roku, że one nie mają sensu i wyjść. Więc ja nie wiem, kto kończy te studia i co robi po tych studiach, bo to po tych studiach, z tego co ja wiem, to się pracuje jako kółko zębate w jakichś tam IBM-ach, Microsoftach i różnych firmach.
No jesteś wtedy korpo-śmieciem i tam tyra. No.
Korpo-śmieciem, no tak.
Korpo-szczurkiem.
Szczureczkiem, no.
No bo ja skończyłem studia.
No dobra, ale ogólniejsze pytanie jest, co za... kto powinien płacić za studia? I czy to jest jakieś uzasadnienie, żeby płaciło państwo na przykład paru ludziom, co wyjadą na zachodnie uczelnie, a potem wrócą do Polski, przez 5 lat będą pracować? Bo niby to ma teoretycznie sens jakiś tu.
Ale ile będzie tych osób i co oni będą tam robić?
No ja nie wiem właśnie. Ile i
no
co
przede wszystkim państwo pożyczenie ze swoich pieniędzy. Tylko z pieniędzy podatników.
No taki bank narodowy.
No to ci ludzie przez 5 lat nie będą pracowali na podatników, tylko...
A czemu nie?
No bo to na się... jaki sposób?
No właściwie to nie wiem.
Jak podatnik ma na tym zyskać?
Bo
to, jaki podatnik ma w tym interes?
No ci powiem przykład. Jak są jacyś specjaliści, których są super geniusze, to ich praca może wpłynąć na cały naród. Załóżmy, że potrzebna jest w Polsce bomba atomowa, jest to skomplikowana rzecz, więc wysyła się gościa na uniwersytet gdzieś tam i on się uczy, jak robić bombę atomową, potem wraca przez 5 lat, robi tą bombę i wszyscy się cieszą. To się opłaciło wszystkim. Polska jest supermocarstwem wtedy i ma bombę atomową.
Ale bomba atomowa to jest przykład zupełnie nieżyciowy.
Bardzo życiowy, jak to nie?
No gdzie Polska będzie bombę atomową budować?
No bo nie ma kto, tylko, nie? Bo trzeba wysłać na te
studia. Tylko ile jest takich wynalazków, które mogą odmienić no, przyszłość albo nam, żebyśmy urośli w oczach innych krajów? A no, ile takich osób zostanie wysłanych i co oni będą robili tak naprawdę? Tego się nie da
się, no nie da się, bo to fajnie brzmi teoretycznie, jak się zrobi, ale w praktyce to jest nie do zrobienia. Ja nie wiem, jak oni to chcą wyegzekwować.
Zwłaszcza, że co, oni mają przez 5 lat tu pracować. No to tak. Już widzę, jak ktoś wraca po studiach i robi bombę atomową przez 5 lat po studiach.
No, pewnie nie robi.
No, właśnie. No
nie wiem.
Znaczy tak, studia, takie idealne studia, które... Na przykład ja bym chciał jeszcze odbyć, jakbym mógł jeszcze raz, by polegały po prostu na tym, że 2 lata masz przygotowania pod ten zawód, który sobie wybrałeś, albo to mniej więcej to, co chcesz robić. Po 2 latach już powinieneś się określić na tych studiach, co cię interesuje, a następnie znaleźć sobie pracę w jakiejś firmie, która to robi, lub sam założyć taką firmę i później uczysz się i pracujesz w tej firmie, no, jednocześnie. To twoje studia później są kursem, który cię przygotowuje do tego zawodu lub
no,
firmy.
To tak praktyczne, nie? Takie podejście.
To jest najbardziej praktyczne chyba.
No, Ja się zgadzam, ale trochę mi jest tak przykro, bo sobie myślę, że jak ktoś ma, nie wiem, no, co ze studiami astronomicznymi albo różnymi takimi duperelami, no bo to nie będzie astronomów więcej. No po co komu ich praca?
No, mi się wydaje, że będzie paru i tylu wystarczy.
No nie będzie, bo przecież umrą z głodu potem. W ogóle nie będzie takich studiów, znaczy, nikt nie będzie oferował takiej.
No, no ci powiem, czego jeszcze nie będzie. Nie będzie filozofów dużo.
Nie będzie. Filozofów nie. Jest całkiem sporo w ogóle teraz w Polsce i nikt z nich nie zarabia na życie filozofując, tylko robią coś, nie wiem, firmy prowadzą, frytki smażą, różne rzeczy. No. Więc też nie wiem, po co to, te studia są. Znaczy, to ja podejrzewam, że filozofów jest z tylu dlatego tylko, bo mogą być, bo ktoś inny płaci im za studia. Jakby oni płacili za cały koszt tych studiów, to by ich zwyczajnie nie było na to stać. Musieliby robić co innego.
Pewnie wtedy byłoby 20 filozofów na rok w Polsce by kończyło.
Tak.
No, wtedy studiów by nie było. No gdzie by 20 na rok kończyło? Tak. Kto by im studia dla 20 osób
zrobił? Eksternistycznie mogliby sobie kończyć.
Albo
i dobierać...
super drogie by były.
O.
Tylko dla miliarderów.
I no to by 20 nie było.
No mogłoby nie być po prostu.
To znaczy, dobra, to jest jeszcze nie tyle problem. Na przykład ja skończyłem chemię, nie? Mhm. I ja szukałem nawet prywatnej chemii inżynierskiej w Polsce. Nie ma czegoś takiego. Coś takiego nie istnieje.
Nie ma chemii inżynierskiej w Polsce?
Nie ma prywatnej chemii inżynierskiej w Polsce.
Wow.
Nie, takie coś nie istnieje się w ogóle. No, ponieważ za jedno laboratorium to kosztuje może jedno z kilka milionów. A wyobraź sobie, że ty musisz mieć w przynajmniej 8 różnych laboratoriach zajęcia.
No właśnie, no to jest, no czyli no nie ma szans, no ale to jest właśnie po to, może być to dobry pomysł, żeby parę osób wyjechało sobie za granicę i tam się nauczyło czegoś, poćwiczyło, odkryło i wróciło budować kraj.
Ale to też muszą na czymś pracować, nie?
No, chodzi o to w ogóle, że no, nauka jest droga. No, jakieś takie im bardziej skomplikowane rzeczy zaawansowane, tym droższe. I problem polega na tym, jak wyjść na wyższy poziom, skoro się nie ma pieniędzy. To takie tak w nieskończoność działa, że ten, kto ma pieniądze, ten ma możliwości, żeby je mieć większe niż ten, kto ich nie ma. To tak jakoś geometrycznie działa, że się świat rozłazi, że ci bogatsi wyprzedzają za szybko resztę. Ale na szczęście jest tam, gdzie są pieniądze, tam jest socjalizm i szybko upadają te kraje, gniją, prawda, i się kryzysy robią, więc może nie będzie tak.
Socjalizm źle. Jednak dobry jest.
Tak, dla bogatych, bo wtedy ich szlak trafia, a my biedni gonimy. Aż my w końcu będziemy bogaci i zaczniemy robić socjalizm i wtedy nasz szlak trafi i przychodzą następni i tak się...
A jeszcze nie mamy socjalizmu?
Stary, nie, jeszcze nie. Nie wiem, jeszcze mamy półsocjalizm.
My już mamy, tylko jeszcze nasz szlak nie trafił.
Jeszcze nie mamy takiego całego.
My już pomału trafia.
Nie, bo my jeszcze musimy pracować, a oni już nie muszą.
To nie. Aha, pracuje. Znacie w ogóle kogoś, kto pracuje przez 8 godzin i tylko przez 8 godzin?
Nie, nie. Już dawno temu. Kiedyś byli tacy.
Grabix.
To nie. Grabix, zadzwoń. Powiedz, jak to jest pracować tylko 8 godzin, bo jest to dla mnie... No nie, ja ciągle pracuję. Ale to nie, to jest trochę nienormalne pracować bez przerwy, no. To też może i normalne. Dobra, nie wiem. Dzięki, Szogun. Odbiorę...
Dobra, ja tylko powiem, że...
A kto ma płacić za studia? W skrócie.
Sam powinieneś płacić.
A nie tata?
Albo tata, jak ci da.
Tata.
Jak ci nie da, no to ty powinieneś. Ja no. Tylko powiem, że teraz zmieniły mi się godziny, znaczy dni mojej audycji na dzisiaj.
No co ty? Wszystko no. W poniedziałek? No fajny poniedziałek.
Będzie w poniedziałek i tak, będzie w poniedziałek.
No audycja.
Chyba, że później zmienię na wtorek, ale już przez jakiś czas będzie w poniedziałek.
Najlepsza audycja o filmach w Enklawie, no moja ulubiona w każdym razie i ja lepszej nie znam i żadnych innych nie słucham audycji o kinie, bo po prostu
to
są gorsze.
Nie,
nie, próbowałem różnych, ty masz najlepszą, uważam, najfajniej gadasz, to lubię słuchać. To jak ty gadasz, to coś wnosi, to jest faktycznie coś
dobra,
fajnego.
Dzięki.
Dobra,
dzięki.
No dzięki.
Pa. Na razie.
Na razie. To Szogun był. Szogun był. I z nami jest też Kudłaty.
Cały czas tu jestem.
Tak. A ja puszczę chwileczkę taki dźwięk. I dzwoni Mariusz. Cześć!
Cześć, czołem.
Dobry na wieczór.
Wpadł Mariusz pogadać o tym, kto ma płacić za studia. I czemu tata?
A czemu nie?
Dobre, nie? Czemu nie? No, właśnie. Myślałeś o studiowaniu.
Jakby taki tata odpowiedział, wiesz, na takie pytanie, także tam, a czemu ja mam płacić za twoje studia, prawda, syna? A czemu nie?
A to czemu płaci? W ogóle w Polsce to taka zasada finansowania przez tatę to obowiązuje prawie jako konstytucyjne prawo. W ogóle czemu ci tatowie płacą za studia tych wszystkich? Nie powiem.
Ja bym zapytał.
Bo im podatki nałożyli.
Wiesz co,
dlaczego tatusiowie w Stanach spłacają kredyt za studia?
No, no wszyscy spłacają kredyt za studia.
No, ale odnośnie tego tam wysyłania ludzi do Anglii na studia.
No. Właśnie.
Ja się bardzo obawiam tego, że nasza postępowa pani premier stwierdzi, że skoro mamy zapaść ekonomiczną, to potrzeba nam świetnych ekonomistów i wyśle tych ludzi do London School of Economics.
Najpierw niech wyśle do tej szkoły, gdzie skąd pochodzą wszyscy ekonomiści, którzy w 2008 roku mówili, że wspaniale będzie, inwestujcie, nic się nie stanie. To tam, tak, najlepiej. Mhm. No.
A odnośnie tego wysyłania właśnie tak ludzi, że to szansa, coś tam tego, to myślę, że akurat dla tych ludzi, którzy tam pojadą, to jest opłacalne. Nawet z tym, wiesz, warunkiem, że 5 lat chce pracować w Polsce, aczkolwiek zastanawia mnie, jak to ma działać, w sensie...
Niewolniczo.
Nie, jakby to być, jak są szczegóły umowy, bo przepracować w Polsce, to ja mogę powiedzmy, jako babcia toaletowa, w sensie, wiesz, jakkolwiek, tak?
No.
Mając studia po prostu harwardzkie, mogę, nie wiem, oficjalnie no, tak ty... zarejestrować, tylko po to, żeby być.
Jakby, jaką ty byś umowę zrobił? No bo przecież według mnie nie da się zrobić sensownej umowy. No bo czy jak
nie,
ją
nie, chodzi
spiszesz?
Mi o to, jak wybrać z tego, żeby, wiesz, żeby mieć to wykształcenie harwardzkie, tak?
No.
Jednocześnie tylko tak oficjalnie zaliczyć te 5 lat pracy w Polsce. Żebyś, wiesz, był zarejestrowany jako pracownik w Polsce, a pracował sobie jako po Harvardzie, wiesz...
No pewnie, że tak będą robić. No wszyscy tak będą robić, że będą sobie umowy lipne o pracę kupować w Polsce, bo będą zarabiać na Zachodzie, to mogą sobie kupić, co chcą w Polsce.
Dokładnie.
No, łącznie z firmą. Mogą sobie firmę postawić, sami siebie zatrudnią. Na przykład. Mogą się pozatrudnić, albo się nawzajem będą zatrudniać w jakichś fikcyjnych firmach, tylko po to, żeby mieć papier. No przecież to jest... No nie, wszyscy tak robią w Polsce. Chyba, że na tym Harvardzie zapomną, jak się kombinuje, bo to może o to chodzi, nie? Wrócą do Polski i zapomną, że można sobie kombinować i po prostu będą robić tak, jak powinni.
No to sobie przypomną przez te 5 lat.
Jak ci debile na Zachodzie po prostu, normalnie...
Myślę, że jak im uczciwie przedstawią, wiesz, wersję ich pensji w Polsce, to sobie przypomną.
To sobie przypomną, tak? No może, może. Albo mogą dostać kolki ze śmiechu.
Aczkolwiek ci powiem, że ja jestem, to znaczy pozytywnie jestem nastawiony na to od tej strony,
no,
że może i tam społeczeństwo płaci. Tylko, że wiesz, społeczeństwo płaci za mnóstwo rzeczy, tak? I że tak, tak powiem, mi się nie burzy. Mhm. A tu jeszcze ktoś z tego będzie miał korzyść. W sensie taką, wiesz, nie że jakiś tam polityk dostanie głos, tylko że realnie korzyść zdobędzie takie wykształcenie, które jest wszędzie na świecie uznawane.
Tak.
No to wiesz,
a czy to uważasz, że to jest,
się zrobi dobrze.
Czy to jest korzystne dla ogółu, żeby się złożyć na parę osób, żeby studiowali na Zachodzie i wrócili do Polski, czy nie?
To znaczy...
Czy niech se sami radzą w ogóle?
Co jest lepsze? Dopłacać do osób, które zdobędą wykształcenie na Zachodzie, czy dopłacać na przykład do stadionu?
No to osób zdecydowanie.
No i właśnie troszkę od tej strony patrzę, że jakby to powiedzieć, oczywiście można się burzyć, że jak to przecież, ja tutaj się niczego nie podpisywałem z państwem, ja nie będę płacił z moich podatków, a fakty są takie, że nie masz na to wpływu.
No.
Natomiast są rzeczy, powiedzmy, z których nikt nie korzysta, jak dopłacanie do stadionów, a z tych ludzi, no może, tak?
Czyli mniejsze
zło. A nawet
zło.
Wiesz, tak,
no
czysto od tej ludzkiej strony patrząc, no im się zrobi dobrze, tak? W sensie będą mieli naprawdę duże szanse w życiu harwarskim wykształceniu.
To trochę słaby argument, no to równie dobrze możemy się złożyć na kogokolwiek, bo on będzie miał lepsze szanse, jak mu będziemy dawać 10 tysięcy złotych co miesiąc. No to...
Nie. Ja mówię o tym, wiesz, wykształceniu już oficjalnym harwarskim. Przecież to wiadomo, że mnóstwo ludzi odpadnie w przedbiegach, tak?
Tak.
Na wysoki poziom, więc...
No tak.
To jednak w jakimś stopniu będzie elita.
Ale nie, bo trzeba, jeżeli się... Bo ja mam taką definicję, że rzeczywiście powinien każdy płacić za swoje, tak już mówiąc bez jaj, nie? I to powinna być norma i nie ma tutaj się na czym zastanawiać. Brutalna rzeczywistość i już. Ale ja rozumiem, że czasem można, że to jest dopuszczalne w realnym świecie, żeby robić ściepy na kogoś i tam podatki zbierać, no, wredne i wstrętne, i dawać komuś tam, ale tylko w tych, pod takim warunkiem, że to jest potrzebne i przydatne ogółowi. Bo jak wszyscy mają ściepę robić, to żeby to im się przydało, że to jest w interesie powszechnym takim. No czasem takie rzeczy są do... No są takie jakieś bardziej złożone rzeczy, które się przydają wszystkim, a zależą od paru osób. No.
Ja mam tutaj jak taki problem, ponieważ ja tu widzę ileś różnych rozwiązań, no. I na przykład ja pamiętam pana ministra edukacji Hiszpanii, jak były te wielkie protesty hiszpańskich studentów, no. I on był zdumiony, że ci ludzie nie mogą znaleźć pracy. No przecież Hiszpania nigdy w życiu nie miała tylu wykształconych ludzi, co teraz. Jak to jest możliwe, że ci ludzie nie mają pracy?
No to prawda jest.
Więc tak, wiesz, jak możemy się zwrócić i może się okazać, że będziemy mieli na przykład mnóstwo, powiedzmy, fizyków tych atomowych do budowy bomby,
tak.
A jednocześnie już ekonomia będzie tak ledwo zipała, że nie stać nas będzie na ten uran do tej bomby. Więc...
No to fakt, właśnie, bo ten koncepcja się wydaje całkiem fajna nawet teoretycznie, znaczy przynajmniej ma podstawy, ja nie wiem, czy to ten, ale w praktyce to ja nie wiem, czy to się da zrobić sensownie. To będzie jakiś nonsens wydawanie.
No. Takiej kwestii, że duże firmy, no w Polsce będzie problem, tak? Jednak no. Polacy będą mieli trochę przesrane, no ale że duże firmy międzynarodowe będą finansowały tobie studia jakieś tam bardzo specjalistyczne.
No fajnie.
Ale oczywiście podpisowujesz lojalkę, że będziesz pracował tylko na przykład dla nich. Albo że będziesz musiał odpracować ileś lat, tak?
A nie robią tak?
Robią.
Właśnie i jakby to powiedzieć, czy na szerszą skalę, w sensie na przykład, wiesz, inżynierowie tak NASA, czy jacyś tam, nie wiem, jakie są jeszcze te mało popularne studia?
Nie wiem.
Bo wiesz,
jest nie eksplorowałem.
Takich, jakby powiedzieć, bardzo ogólnych, na przykład, nie wiem, tam jakiś tam historyk albo jakiś tam inny dziennikarz,
historyk,
tak?
O, tak no.
Ale są jakieś tam, że jakiś tam biolog jakiejś bardzo konkretnej specjalności i tak dalej, tu jest właśnie problem. Skąd wziąć takich ludzi, jeżeli wiesz, musisz, jakby to powiedzieć, taka firma robi nabór, nie wiem, powiedzmy 8 specjalistów, tak?
No ktoś tam, kto ma z tego korzyść, powinien sobie robić ściepę, no. I to, ja nie widzę w tym nic nienormalnego tak naprawdę, no. Kiedyś w dawniejszych czasach, jak byli sobie, na przykład była gdzieś zabita dechami wieś, no to się zdarzało tak nieraz, że się wioska ściepę robiła, żeby wysłać jakiegoś młodego gościa obiecującego do miasta na studia. I on wracał do tej wsi na przykład i był lekarzem. I to jest w interesie tej wioski, nie? To jest wszystko w porządku, nawet jeżeli to było, to było dobrowolnie, bo ludzie rozumieli, że to jest w ich interesie. No więc w skali całego kraju rozumiem, że może być takie samo zjawisko też i koncepcja jest dobra, tylko w praktyce jakby się to jeszcze dało zrobić, to jest.
Bywało i tak, że jak koleś pojechał ze wsi takiej małej, zabitej dechami do miasta, to jak tam zobaczył, wiesz, miejskie życie, to że
no
tak
to
powiem,
już nie chciał
a nie myślał wrócić.
No tak, ale tak w praktyce to wiesz, się czujesz tak zobowiązany, no bo wiesz, to twoja wieś, wychowałeś się, cała twoja rodzina... Więc wracali,
no tak,
nie powiem,
wiesz, ludzie ci będą, ty o tym na początku nie myślisz, ale później tak będzie, że ludzie ci będą wypominać, że gnoju, ty się zemdzłem za moich podatków,
no i słusznie.
Wiesz, uczyłeś, to teraz mnie wylecz!
No
co
i
ty sobie myślisz?
No dobrze, no.
Bo tak jak na przykład ludzie mają, wiesz, taki że dzisiaj, koszt. Że nie wiem, że jakiś tam ratownik medyczny jest z ich podatków, wiesz.
No tak jest.
Co najmniej mieli wpływ na to, czy z ich podatków, czy nie z ich.
No właśnie, to trochę przesada.
I wiesz, i tam bym wypominał, że panie, pan z moich podatków!
No. Dobra, no to co byś powiedział w końcu, czy to jest dobry pomysł, czy niekoniecznie?
Powiem tak, z punktu widzenia inwestycji państwowej zły, ale z punktu widzenia dobra tych ludzi dobry.
No to tak jak każda redystrybucja, to bez sensu.
Nie, to chodzi mi bardziej nie o redystrybucję taką, że po prostu dajesz komuś kasę, tylko dajesz komuś kasę, dajesz komuś szansę na, że tak powiem, wyjście w świat, rozumiesz?
No.
Takie skopem, także to nie jest tylko tak, że wiesz, że dajesz mu
Kasę
przeje.
Inwestujesz.
Jest trochę tak stoja z wędką, tak?
A, że
dajesz
no
tą
tak.
Wędkę, a nie rybę.
No tak. Powiedział Leszek na czacie, że a, bzdura, bo każdy może powiedzieć, że podatek idzie na szczytny publiczny cel. No pewnie i nawet tak mówi, ale ja tu rozróżniam właśnie to, co Mariusz powiedział, że te podatki, które idą na inwestycje w coś, a te, które idą na konsumpcję. No to to jest ta różnica, o którą mi chodzi. I w tym wypadku idą na inwestycje i to w coś najcenniejszego, bo naprawdę edukacja to jest najważniejsze, co w kraj ma jako całość, jako populacja. No. Ta mentalność,
na koniec
to,
już jeszcze
w głowie.
W mojej wypowiedzi, zanim się rozłączę, dodam, no, że jeżeli idzie o przełomowe wynalazki, to większość wynalazków powstała przez przypadek. W sensie koleś szukał czegoś zupełnie innego,
tak,
i przypadkiem odkrył, że o, tu jest jakieś dziwne zjawisko, weźmy to sprawdzę. Na przykład koleś, który wymyślił kuchenkę mikrofalową, tak naprawdę radary dla wojska konstruował, tak? Mhm. No. I nagle, wiesz, mu się batonik stopił pod wpływem tego promieniowania radarowego w kieszeni i stwierdził, że o, i wiesz, sprawdzał, zrobił kuchenkę mikrofalową.
No.
Także, ale z drugiej strony, tak, to był jakiś specjalista w jakiejś tam dziedzinie, był to człowiek, wiesz, wykształcony, tak, i tak dalej, tak, więc jednak to jest potrzebne, żeby te wynalazki powstawały. No. Natomiast tak, daleki jestem od, prawda, podejście, jakie miał świętej pamięci gnida profesor Kardaszewski, który tam uważał, że on powinien dostawać pieniądze od państwa, dlatego że co ja tutaj, prawda, filozofuję, bo kiedyś, być może on kiedyś jakąś, wiesz, wielką filozoficzną, prawda, wynajdzie teorię czy coś takiego.
No może filozofia to nie, to nie.
Że, jak to powiedzieć, że za sam fakt myślenia ci ludzie powinni być utrzymywani przez państwo, bo no pewnie, może większość nie, ale tam niektórzy na pewno, no co wiesz, takiego genialnego wpadną.
To jest ta różnica, bo oni by chcieli mieć na konsumpcję, a my tu mówimy o inwestycji, a nie, na, nie o konsumpcji. No, więc, więc na inwestycje to ja rozumiem, że z podatków płacenie, nie wiem, czy to jest optymalne. To jest z podatków zawsze jest nieefektywne, jest mniej efektywne niż jak ktoś wyda prywatnie swoje własne pieniądze, ale w no, takim realnym świecie, no to nie wiem, czy to się nie byłoby lepsze na dłuższą metę.
Ja mam duży problem z tym zatrudnieniem tych osób z powrotem, bo jeżeli załóżmy,
że
już się
to ale wiesz co, bo chodzi o to, że oni...
W tych latach X wraca koleś, tak, z Harvardu.
No. No i se pracuje i zarabia. No.
Ale nie, teraz gdzie pracuje?
A wszystko jedno.
No właśnie, nie do końca wszystko jedno, bo załóżmy, że koleś jest jakimś wąskiej branży specjalistą, no, i nie ma na rynku, tym wiesz, prywatnym w Polsce, tak? Bo on musi pracować w Polsce konkretnie. No. Bo w Stanach by znalazł robotę, tak? A na przykład w Polsce nie, bo jest, wiesz, węższy rynek. Mhm. I on jako, wiesz, wybitny tam, nie wiem, geolog, tak, astrolog, coś tam, nie znajduje w Polsce pracy inaczej niż na przykład pracy na państwowej uczelni, tak?
No.
W sensie jako, wiesz, nie wiem, profesor dla tych innych albo coś takiego.
No to też myślę, jest plus. No
rozumiesz, znowu pracuje dla państwa, tak? Że raz mu państwo opłaciło,
ale
miał
ludzi
się przydać,
zawsze.
A on tylko jest kolejnym pracownikiem państwowym, rozumiesz?
Ale to nie jest tak źle, bo no, co by nie robił? No po pierwsze, on sam szuka takiego zajęcia w Polsce, żeby najwięcej zarabiać. Więc wiadomo, że nie pójdzie sprzątać. No nie pójdzie sprzątać, jak ma możliwość wykorzystania
tak,
tego dyplomu, wiesz, i wiedzy, żeby zarabiać
więcej. Właśnie, miałem się do tego odnieść. Bo dałeś taki przykład, że na przykład się powinno mierzyć tych, jak to jest, wartość uczelni wyższej,
no,
w ilości pieniędzy, jaką
no,
zarabiają
ja,
jej.
Ja nie wiem, czy się powinno. Ja widzę, no jest taka możliwość. Nie wiem,
ja też rozumiem, że jest taka możliwość. Ale wiesz, jeżeli masz na przykład, w Polsce akurat nie ma takiego o kierunku studiów, ale na przykład wiem, słyszałem od Amerykanów, że jest biznes. Po prostu mają takie, wiesz, studia, kierunek biznes.
No.
No ja rozumiem mierzenie tych ludzi w ilości pieniędzy, którą zarabiają.
No tak.
Ale bardzo często, wiesz, ludzie, którzy wychodzą z tych studiów wyższych, takich renomowanych, to są jacyś, wiesz, mózgowcy, mhm, którzy nie mają absolutnie głowy do biznesu. Oni mogą, wiesz, siedzieć w jakiejś fizyce kwantowej, mogą się, nie wiem, zderzać hadronów, czy inne coś skonstruować, ale oni nie potrafią tego sprzedać.
No to w końcu, patrz, każdy pożytek, jeżeli ta nauka jakiś pożytek ze sobą niesie, to się w końcu przetłumaczy na pieniądze. To niekoniecznie oni muszą mieć żyłkę do interesów, ale jak coś odkryją, to
ale wiesz, niekoniecznie to są pieniądze, inny, tak powiem, które im wpadają do kieszeni, tak?
A jakże nie? No to jak ktoś wymyśli wynalazek i sobie robi te patenty, których dużo ludzi nie lubi, no ale one po to właśnie były, żeby
ale
połączyć.
Ale chodzi mi o to, że masz gościa, który na przykład jest, nie wiem, świetnym wykładowcą akademickim po tych studiach, tak? I zarabia.
No to też.
X. Ale taki biznesmen bez studiów zarabia wciul więcej od niego, więc.
Ale nie, no nie, no to trochę więcej, wciul więcej, ale zawsze się to kończy pieniędzmi. No to wykłada super, więc nauczy kogoś, ktoś z tych, których nauczy, będzie super mózgowcem, coś odkryje i sprzeda swój, opatentuje, sprzeda swój patent biznesmenowi, biznesmen wyprodukuje, będzie kupa pieniędzy, może pieniędzy. I to się wszystko rozłazi po tych ludziach. To ogólnie chodzi o to, żeby pośród nas było jak najwięcej wiedzy, umiejętności, inicjatywy i tego wszystkiego. Wszyscy z tego korzystamy. Więc że to fajnie jest łykać tych ludzi i niech się mieszają ze społeczeństwem, jak są tu na uczelni, tu w pracy, wszystko jedno, byleby byli pośród nas i mogli wykorzystać tą wiedzę tu albo tam.
Ale wiesz, są tacy, którzy wykorzystują wiedzę ludzi po London School of Economics i tam udowadniają, że właśnie to, że więcej,
ale jaki
prawda,
to pożytek z tego?
Wydajemy, to to jest dobre. I to, no. To jest, proszę Państwa, tu jest pan profesor, prawda, przyjechał z Londynu, 5 lat studiował, bo się go wysłali. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy to dobrze, że dużo wydajemy? Powiem, prawda, że oczywiście, wszyscy się zgadzają, prawda, cała prawda, brytyjski świat naukowy się zgadza, że trzeba tylko, że my, właśnie powiem, on powie, że właśnie, wiesz, się go zapytają, dlaczego właśnie są te problemy, on powie, że właśnie za mało wydajemy.
No dobra, ale takich to dużo, aż takich nie ma. No, siedzą i tylko kłapią mozorem i głównie dla państwa pracują. Albo no wielkich moloków, które...
No
jest trochę problem, no, ale to nie wiem, no. Więc jakbym ja miał ustalać takie zasady w państwie, to bym, no niestety, ale chyba musiał zrobić listę tych dziedzin, w których państwo będzie dofinansowywać, będzie tę umowę robić. I to by nie była ekonomia dla, nie wiem czego, dla telewizji, tylko leczenie albo jakieś tam technologie wyższe, takie pożyteczne bardziej. Dobra, to dzięki, to było fajne. To był Mariusz. I kudłaty jest, się nic nie odzywał. A co ty myślisz o tym?
No ja przede wszystkim trochę nie widzę tego, żeby tych ludzi tu zatrzymać, tak? Oni wyjadą, no dobra, wrócą na te 5 lat, nie?
No.
No to po pierwsze jest polska umiejętność kombinowania. To załatwić sobie, żeby na papierze 5 lat tu siedzieć, to nie jest żaden problem.
No.
Ja myślę, że to nawet ułatwia im wyjechanie stąd, jak oni sobie mogą wyjechać za granicę i tam kontakty jakieś złapać.
No właśnie.
Niż, no ja uważam, że to zadziała w drugą stronę.
No, kto wie. Ale z drugiej strony, no, mózgowcy tacy są przeważnie tacy niezaradni życiowo i oni może nie będą dużo kombinować. No, nie powinni chyba. Nie wiem, no. Pieron wie. To jest ryzykowny pomysł. W ogóle ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak naprawdę. Ja myślałem,
tak naprawdę jest wszyscy... potrzebna wiedza z zagranicy? Co, to my nie mamy dość swojej wiedzy?
No nie, właśnie.
No, na pewno.
Ja myślę, no dlaczego na 400. miejscu są uniwersytety polskie? Albo
no może
500?
To jest kwestia, no uniwersytety. No co uniwersytety tak naprawdę robią? Uniwersytety siedzą
w
i nic nie robią.
Nic właśnie.
Jak no. Już to jakieś uczelnie techniczne albo medyczne
albo
mogą
badawcze.
Coś robić, bo ja nie wiem, co może wymyślić uniwersytet. Co, jakąś nową teorię matematyczną?
Uczy, no ludzi uczy, nie chodzi tutaj o te, żeby tam...
No ale czego uczy tych ludzi? Samych niepotrzebnych rzeczy? Może to jest problem.
Ale dlaczego niepotrzebnych? No jest
no,
jakiś...
filozofii, politologii, ale... no, socjologii.
Teraz tak. No teraz tak, ale no co z tymi dziedzinami, jak jakaś tam chemia zaawansowana? No przecież to jest, kurde, kluczowe. Dlaczego te zachodnie firmy mają, są takie bogate? Dlaczego one dominują na świecie i rządzą? No, no to nie o wiedzę chodzi właśnie? No bo one wiedzą, jak wytwarzać perfum, a w Polsce nie wiedzą, jak wytwarzać perfum. Bo żeby robić perfum, trzeba mieć pierońskie laboratorium i kupę eksperymentów, to wszystko kosztuje i jeszcze wiedzę trzeba mieć specyficzną. No, więc no, potrzebne są te zachodnie. Ta wiedza potrzebna jest. I laboratoria przy okazji jakieś. No chyba są, no bo...
No, nie przekonuje mnie ten pomysł. Ja po prostu uważam, że to nie zadziała.
No ja się... Możliwe. Nie polemizuję.
Jakby ktoś mi dał gwarancję, że to zadziała, albo przynajmniej duże prawdopodobieństwo, tak to zbudował, żeby było duże prawdopodobieństwo, że to będzie działać, to okej. Okay. Co by się związało między innymi właśnie z ograniczeniem dziedzin, w których wysyłamy studentów i jakaś, powiedzmy, dokładniejsza kontrola, czy nie kontrola tego, żeby oni tu wrócili. No ale ja tego po prostu nie widzę.
Jak masz zdanie na ten temat, ty co tego słuchasz, i jak jeżeli słuchasz na żywo, czyli teraz, to zadzwoń 222-195-159 albo...
Albo na Skype'a na enklawa.net. Taki
bardzo,
login.
Bardzo słusznie. W ogóle, żebyście mieli pojęcie ogólnie o tym, jak wygląda sytuacja studiowania za granicą i to na takich lepszejszych uniwersytetach, to ja dostałem, powiem wam z informacji parę, z tekstu, który mi ktoś przysłał, ja nie wiem co to jest, ale jest Jagielloński, jakiś Jagielloński znalazł mój mail i mi wysyła różne informacje na temat i dowiedziałem się od nich, że w tym roku studia na Harvard College rozpoczęło dwóch Polaków, dwóch.
W jakich kierunkach?
Nie wiem, nie napisaj. Ale no to... dwóch sztuk, dwóch, no. Na Yale College 1. Na Columbia Business School też jest jeden. Ale w większości w latach poprzednich w ogóle nie było Polaków. W ogóle nie studiują, no to są takie pojedyncze kompletnie przypadki. No więc to, no a to nie jest jakiś tam kraj za dupie totalne ta Polska przecież jednak, no to kupę, znaczy to jest, ja wiem, że to nie jest szczyt łańcucha pokarmowego, to nie jest Anglia i Stany Zjednoczone, ale to nie jest też i Zimbabwe, no to są ludzie z Polski, to jest no taka średnia liga, no druga liga może, ale jednak liga, więc to dziwne, że aż tak mało, no trochę. Może w ogóle Polacy nie wiedzą, że można studiować za granicą, a nawet jak wiedzą, to myślą sobie, nie, no to nie dla mnie, to trzeba to, albo to trzeba tam, to jestem za głupi, ja jestem tu ze wschodu, nie, się nie nadaje. Nie, bo w Polsce Polacy mają, tak nie wierzą w ogóle w siebie. No i może to stąd jest problem. Może to zamiast tych pieniędzy, to może by wystarczyło, żeby wmówić tym ludziom, że mogą, wszystko możesz. Możesz iść na studia, możesz wrócić, możesz zarobić, możesz co chcesz.
Że jakby im tak nie utrudnić życia tutaj, to by nawet nie trzeba było robić takiej umowy, że oni tam muszą tu siedzieć przez te 5 lat.
No ale nawet niech utrudniać. Patrz, ja mam taką koncepcję, że jak Polak se poradzi z firmą prowadząc ją w Polsce, to se wszędzie na świecie poradzi. Właśnie no, dlatego, że tu wszędzie tak. Się utrudnia życie. Polak
może
musi...
dlatego Polacy wyjeżdżają, bo wiedzą, że już tu sobie poradzili jako tako, to już nie ma takiej siły, która ich zatrzyma na świecie.
No powiedz mi, każdy to wie mniej więcej. Polscy fachowcy, hydraulicy, jacyś tam ślusarze i inni, jak wyjeżdżają na zachód, to są uważani za lepszych fachowców niż lokalni, czy gorszych?
No za lepszych.
Oczywiście. I tu nie ma wątpliwości. I do tego tańszych. No więc, no to właśnie tak jest. Dlatego, że w Polsce mają wszyscy tak pod górę, to dlatego są dużo silniejsi na rynku niż zachodni odpowiednicy. No, więc... jak sobie to czego uświadomi, to może wystarczy. Nie mamy się czego w ogóle mieć żadnych kompleksów. To my tu jesteśmy teraz motorem, a nie ci z zachodu. Ci z zachodu też są tłuści. No właśnie. Tamto to są jeszcze tłuste świnie, prawda? Oni się obżarli, a teraz my możemy iść ich wszystkich. No. Jacek dzwoni. Cześć. Cześć.
Cześć, blacha.
Witam. A kto jest współprowadzącym? Nie poznaję głosu.
Jest to kudłatyk z katarem, dlatego ma inny głos.
Ale... No jak jest kudłaty, to niech pójdzie do fryzjera.
No blacha się znowu mnie czerpie.
Żarcik taki był.
Się kurwa liść ze słowami.
Tak się, przepraszam.
Dobre, mocne.
No.
Chciałem powiedzieć, jak to połączyć tutaj pewne trzy wątki, które wystąpiły w audycji, mianowicie rządzących, system edukacji i gry komputerowe. Gdzieś tam gry komputerowe były na samym początku. Jak pewnie Martin wiesz, słuchacze być może wiedzą, może nie, istnieje od jakiegoś czasu moda na takie produkcje gier, to są w szczególności takie gry, że tak powiem, z dostępem online, free to play, tak? Czyli grasz sobie, że tak powiem, za darmo. Problemem tych gier jest to, że one są free to play do pewnego momentu, a potem zaczyna się inna zasada pay to win.
No tak jest, tak.
Co niszczy, że tak powiem, w dużym stopniu te gry i jakby niszczy też społeczność tych gier, tak?
Często
bo
bywa.
Ludzie, którzy po prostu no, są takie osoby, które nie wyrabiają sobie własnych skilli, tylko po prostu są skłonni zapłacić no nawet duże pieniądze za to, żeby być gdzieś tam numerem jeden w rankingu. I tą samą zasadę, to ostatnio opowiadał mi mój młodszy kolega, tą samą zasadę przejęło prywatne szkolnictwo. Tutaj trochę po prywatnym szkolnictwie się przejadę, no. A to z tego względu, że to jest po prostu, no moim zdaniem to jest oszukiwanie dużej ilości ludzi.
Nie, ale dobrze,
no tutaj jakby ciężko szukać na to paragrafu, tak? Ale z tego powstanie kolejna fala frustratów na rynku pracy.
Ale oni dostają to, co chcą. Ja byłem na
prywatnych
szkoleniach.
Nie, ale pozwól mi dokończyć. O co mi chodzi, no. Żebyś wiedział, czy na pewno dostają to, co chcą, tak?
No.
No to wiadomo, nie. Jest jakaś tam część nieświadoma, jest część bardziej świadoma, jak wygląda prywatny system edukacji, ile się płaci za co. Jak pewnie wiesz, istnieje dosyć duży sektor szkół prywatnych, które przez wiele, wiele lat bazowały na tym, że była przymusowa służba wojskowa, tak? I to były takie przechowalnie, tak? Kto nie chciał iść do armii, tak, to szedł do takiej szkoły, płacił coś tam, tak?
No, oczywiście,
I dzięki temu unikał pobytu w koszarach.
Tak, Hugo z kontestacji tak się ładnie przechował też nawet jakiś czas. Dużo ludzi.
Kudłaty, no ja również miałem taki moment przez chwilę.
No. To po to się studiował w Polsce. No tak, ale co?
Ale co się stało? Co się stało z tymi, właśnie on mi opowiadał, co się stało z tymi szkołami po tym, jak rząd zrobił im fikumiku, tak? Ponieważ odebrał im, że tak powiem, taki główny, podstawowy argument na to, żeby tam, nie wiem, nakładać czesne 100-200 zł, a czasem nawet więcej. Mianowicie teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że jest jakby ilość kierunków się drastycznie zwiększyła, kadra została ta sama, ilość kierunków się drastycznie zwiększyła, czyli na przykład wykładowca od geografii jest czasem również kosmetologiem i jest również fizjoterapeutą,
no,
tak?
No, ale ty byś płacił za to, ty byś płacił za takie studia? Ja byłem na prywatnych sobie studiach 2 lata. I ja bym w życiu nie płacił za coś takiego. No, że to widać, że ktoś...
Ja może w skrócie skończę, o co mi chodzi. Tak?
No
bo
dobra,
to jest jakby
tak
problem,
jakoś,
powiedzmy, który można zbadać. Ale jest taki problem, którego, że tak powiem, nie można zbadać i można się tak wpakować, że głowa boli. Znaczy, tam jakby stawki za czesne bardzo mocno spadły, tak? No bo musiały spaść, tak? No bo nagle się okazało, że ten podstawowy argument, który przyciągał tam tych uczniów, zniknął. Natomiast te uczelnie, uczelnie, to ciężko to nazwać uczelniami, szkoły prywatne musiały to sobie czymś zrekompensować. I oto dobry przykład, jak to szkoły prywatne bardzo dobrze nauczyły się, nie wiem, z branży gier, tak? W jaki sposób można wysysać kasę ze swoich użytkowników. Mianowicie w taki sposób, że tam przeważnie po pierwszym roku albo po drugim roku następuje jakiś egzamin. I przez cały czas ten uczeń jest przekonany, że on tam płaci, nie wiem, 80 zł, 100 zł, w niektórych przypadkach nawet 50 zł, tak? Bo to są bardzo drobne kwoty, nieporównywalne z uczeniami. Przychodzi koniec roku, a tutaj proszę 3200 za zaliczenie egzaminu.
Nie, no ja nie...
System pay to win szkolnictwie prywatnym.
No to ja bym sobie poszedł i zmienił uczelnię, a ich podał, z nimi się procesował, bo nie było tego w regulaminie. Albo było, to byłem głupi i nie czytałem. To następnym razem przeczytam. Ale ja dalej nie widzę tutaj oszukiwania, no. Rynek to... Jeżeli ludzie chcą czegoś takiego, widocznie jak chcą, no to... Ten wolny rynek ma swoich dużo minusów, ale plusem jest jednak to, w tym wypadku, nie wiem zresztą, czy to jest plus czy minus, że ludzie dostają to, co chcą. A jak, nawet jak są głupi, nawet jak są być oszukani, nawet jak mają w nosie, czy są oszukani i nie sprawdzają, to jednak chcą tego.
Więc czyli uważasz, i teraz przejdę właśnie do trzeciego etapu, czyli do etapu rządowego. Czyli uważasz, że to, jakby te trzy rzeczy mają ze sobą dużo wspólnego, czyli to, co robi polski rząd i polski parlament, co Hugo razem z twoją osobą kiedyś bardzo ładnie żeście to określili, że to jest takie podsmażanie żaby, tak?
No.
Że takie sytuacje w sektorze prywatnym, który jakoś tam do niedawna jeszcze był, że tak powiem, czerpał z pomysłów parlamentarzystów, tak?
No.
Że takie sytuacje są okej. I czułbyś się, że tak powiem, świetnie, jakby ktoś, dajmy na to, nie wiem, przy robieniu jakiegoś certyfikatu, ktoś nagle by ci wyskoczył z pewną kwotą, o której w ogóle nie było mowy.
Nie, czekaj. To bym się wtedy z nim procesował, bo umawiamy się, jak studiuję u kogoś, to się studiuje na jakichś zasadach. Jak nie sprawdziłem zasad, no to jest moja wina przecież, a nie jego. Jeżeli on nie podał mi zasad albo zmienia je w trakcie, no to jest jego wina. Ja nie jestem za tym, żeby ludzie się oszukiwali. To nie jest wolny rynek, to jest jakaś tam dżungla. To jest w ogóle złodziejstwo, a nie wolny rynek. Wolny rynek polega na tym i musi się opierać na tym, żeby była, żeby umowy były zawierane w uczciwy sposób. To jest w ogóle podstawa tego wszystkiego. Czyli, że musi człowiek poinformować mnie, ile będzie kosztował egzamin. Albo musi mi przynajmniej dać taką możliwość, żebym ja sprawdził.
No problem właśnie, tego, problem właśnie jak... polega na tym, że w przypadku wielu takich szkół to prywatnych kradną, nie ma takiej informacji na ten temat i tutaj ostrzegam słuchaczy, żeby nie dać się wpakować w takie bagno.
I bardzo słusznie, no oczywiście, no plusem tego prywatnego rynku jest to, że mamy wybór, więc możemy się i powinniśmy się w ogóle informować o tym, która uczelnia robi ludzi w balona. I to nie jest że wina prywatności tej uczelni, tylko że to są po prostu zwyczajni złodzieje. Szukują ludzi, no. Jakby co, to pisz w komentarzu, których trzeba unikać, bo ja bym też wolał wiedzieć i mówić ludziom, żeby tam nie szli po prostu, bo tam się ich zrobią w wała. No.
Okej, okay, to tyle, co miałem do powiedzenia. Cześć.
Dzięki. To był Jacek, czyli Blacha. Tak?
Tak.
Tak. No. Ja się w ogóle trochę zdziwiłem, że tutaj nikt nie zaczyna, że przy tych rozmowach, które toczymy o ewentualności, że a co by tak było, jakby tak z podatków sfinansować paru studentów, że ludzie mówią, że tak nawet okej. Okay, ja się spodziewałem, że powiedzą żadnych tam, prywatne, tylko prywatne, nie ma żadnych, sprecz z podatkami. A tu tak jednak myślą trzeźwo.
No ludzie się jednak przyzwyczaili. Chyba.
Enklawa, radio trzeźwych ludzi.
Chyba, że akurat sobie wypiję.
Nie, ale ja ogólnie jestem za tym, żeby takie rzeczy były... Żeby kto ma w ogóle płacić za edukację? Tak, prawdę mówiąc, to ty.
Ja.
Ty za swoją, ja za swoją.
A, jak tak, to okej.
Tak, znaczy to ja wiem, no tak jest najefektywniej. Bo każdy wyda na ten. Ale problem polega na tym, że co w sytuacji, kiedy ja najpierw muszę się nauczyć, żeby potem zarobić. Nie? Bo tak naprawdę, gdybym najpierw mógł zarobić, a potem się uczyć, to by w ogóle nie było problemu i by mogło być prywatne. Ale problem polega na tym, że ja muszę się najpierw nauczyć, nie mając pieniędzy, po to, żeby je mieć później i móc je zapłacić. Więc w takiej sytuacji są dwie możliwości. Albo kredyt, albo ktoś ci zapłaci.
Albo idziesz do pracy i idziesz na studia zaoczne.
No, nie działa to tak. To tak no, działa.
Czasami
no
dobra, działa.
Działa, ale to działa tylko w takich normalniejszych, prostszych wiesz, dziedzinach, a w takich bardziej wyśrubowanych, specjalistycznych to jest zwyczajnie za drogie.
No tak, tak. W jakiejś tam medycynie to już nie za bardzo.
To jest zwyczajnie za drogie i jest problem. Więc no nie wiem, jak to rozwiązać, ale to jest problem, który się sam nie rozwiąże. No bo możemy go zostawić, powiedz, dobra, nie stać cię, to nie rób nic. I już. Bo tak jest uczciwie. No jest uczciwie. Ale efekt jest taki, że w kraju nie będzie nigdy, bo w takim, no jeżeli każdy ma tylko płaci za swoją edukację, to nie będzie nigdy tych wyższych specjalistów. I my jako całość nie będziemy mieć z tego też korzyści za bardzo. No bo jednak jest korzystniej dla mnie, jakby gdzieś tam w Lublinie, w którym mieszkam, było jakieś wielkie, fajne laboratorium, które zarabia kupę pieniędzy dla wielkiego, fajnego koncernu, który produkuje super fajną pastę do zębów, po której się lata w ogóle. No, więc jest lepiej, jak będę mieszkać w tym Lublinie oczywiście i będzie tańsza ta pasta, jak jest produkowana na miejscu, a nie gdzieś tam.
A to nie zawsze.
No to niestety nie. Ale zakładając, że to jest rzeczywistość prywatnego w ogóle wolnego rynku i podatki są minimalne, to lepiej jest, że to jest lokalnie robione. To się opłaca tam trochę, no. Więc ten. Już nie mówiąc o tym, że no fajnie by było, gdyby trochę mentalności zachodniej, no nie mówię o socjalizmie, tylko o takich różnych sprawach, jak które tam są oczywiste, a w Polsce nie, na przykład umiejętność rozmowy, współpracy, organizację dobrą, takie sprawy, żeby ludzie mogli zarażać się tym na Zachodzie i przenosić to do Polski. Jakby tak parę osób z Harvardu przyszło na Uniwersytet Jagielloński, do tych starych dziadków.
To by się złapali za głowę.
Oczywiście, żeby się złapali za głowę, ale by zaczęli roznosić wirusa normalności. Ja bym chciał.
No może.
Bym się wzruszył w ogóle, że przychodzą.
Albo by ich te stare dziadki zepsuły.
No albo by ich zepsuły.
To jest właśnie ten największy problem, że nie wiadomo, kto kogo czym zarazi.
No właśnie, nie? kiedyś wszyscy mieli nadzieję, jak była fala emigracji na Wyspy Brytyjskie, że wrócą ci ludzie, to też pierwsza naiwność, że w ogóle wrócą, a druga naiwność, że mentalność zachodnią nam tutaj zaszczepią. No, tak zaszczepili.
No prawie się udało.
No, bardzo prawie. Ja nie widzę efektów jakoś. Widzisz?
No nie.
Nie za bardzo tak jakoś. Nie wiem też nawet czemu. Nie wiem dlaczego właśnie, czego tak nie jest, no. No co tu chodzi? Bo teoria była dobra, tylko się w ogóle nie sprawdziła w praktyce.
No to często teorie są dobre w teorii, a w praktyce nie. To się wtedy mówi, nawet jest taki skrót myślowy, mówi się, że są złe teorie.
Tak się mówi, no. Ale kurde, taka pasująca teoria, szkoda z niej rezygnować. Remol wrócił i pewnie ma coś do powiedzenia tym razem.
Tak, mam taką kwestię, nie wiem czy to była poruszona, ponieważ no najpierw mi to radio nie działało, no już działa na szczęście, później tak na chwilę nie słucham, bo był ten pomysł, że można posyłać tych studentów na studia za państwowe i później mają pracować 5 lat. Nie?
No i ciągle o tym gadamy, czy to takie
no i a teraz tak się zastanowiłem, co jak ktoś tutaj w Polsce jest taki zajebiście mądry, no ambitny i tak dalej, ogarnięty i pójdzie na studia gdzieś tam na przykład do Harvardu czy do Oxford, na jakiś tam mega wywalony kierunek, którego tutaj w Polsce w ogóle nie ma, można pomarzyć. Nauczy się takiej wiedzy, że tam w Stanach czy w UK-u dostanie od razu miejsce 10 tysięcy i tak dalej. I musi wtedy im powiedzieć: nie, sorry, ja muszę wrócić do Polski przez 5 lat w Biedronce odpracować.
Nie, no, nie musi, no musi, może, może nie wrócić, tylko wtedy musi spłacić kredyt.
Ty, albo właśnie, co też nie powinno być problemem. Właściwie też.
No, ale jak od państwa dostanie, no to musi przepracować. Tylko, no, że tak, pani...
Nie, właśnie, ale czekaj, no, jeżeli tak zrobi...
5 lat jest warunkiem umorzenia kredytu, bo to nie tak. Jest oficjalnie to jest jakaś dotacja, tylko jest to państwowy kredyt na te studia.
No. No to już teraz są takie kredyty studenckie przecież.
No to ten się różni tym, że to państwo finansuje ten kredyt. No i że jak skończysz, to jest umarzany.
A to ten kredyt studencki nie jest umarzany. To kto finansuje?
Banki i nie finansuje, tylko nie ma czegoś takiego, że jest umarzany. Po prostu...
No ale też jest taki, że praktycznie go no, nie opłaca się dawać bankom.
No może się jednak opłaca. No, nie wiem, może jest jakoś tam dodatkowo finansowany z państwa.
No to na pewno musi być, no bo się zastanów. Dostajesz przez 5 lat kasę, tam ileś tam stów miesięcznie i później masz 2 lata przerwy i przez 10 lat im tyle samo oddajesz w zasadzie.
No.
To gdzie tu zysk dla banku? No jeszcze dopłacają na obsłudze tego,
no,
i tak dalej.
No dobre pytanie, gdzie tu zysk dla banku? Jak nie ma zysku, znaczy, że się wpieprzyło państwo w to całe, bo to jest jedyna możliwość.
No, no tym bardziej, że jest to obsługiwane tylko przez PKO BP i może chyba z 2 jeszcze inne banki, ten cały kredyt studencki.
No i on na pewno nie wystarczy, żeby żyć przez tydzień na zachodzie i nie umrzeć z głodu, no.
No starczy na to, żeby opłacić, nie wiem, pokój w Warszawie, bo to chyba około 600
zł. 600 zł na studia.
Znaczy, to działa ludzie, tak, że przez okres, kiedy studiujesz, dostajesz co miesiąc jakby takie kieszonkowe od banku czy tam państwa 600 zł.
Dokładnie, to jest kieszonkowe.
To jest kredyt studencki. I dostajesz to i później jak skończysz edukację tam te 5 lat, to masz 2 lata w przerwy, czyli że możesz w ogóle mieć to wszystko w dupie. A potem te, co zebrałeś, to oddajesz przez drugie tyle, czyli możesz przez 10 lat
bez
w sumie.
Bez odsetek.
Czyli po 300, no tam... Odsetki są jakoś wyliczane na podstawie poziomu inflacji czy coś takiego, czyli w tym momencie nie praktycznie za darmo.
To jest kredyt taki darmowy, fajny kredyt w ogóle. Bierzcie wszyscy, wsadźcie to byle gdzie i tak zarobicie. No po prostu się nie da stracić na tym. No,
no to lepsze od prodeventu.
No to o wiele. Bo bez no. Nieoprocentowane w ogóle.
No. A, no to ja nie wiedziałem, że to jest tak, że można to później spłacić. A, no to jak tak, no to...
No pewnie, że trzeba spłacić, ale to nieważne nawet. Znaczy, ja się zastanawiam, jeżeli to tak jest, że mogą po prostu spłacić ten kredyt studenci na zachodzie, to nikt z nich nie wróci, bo to się nie opłaca im. Po prostu będą sobie tam pracować, zostaną, ściągną sobie rodziny i spłacą momentalnie ten cały kredyt, wrzucą tam... No, do Polski wyślą to wszystko, macie, a my tu zostajemy od początku. Tylko że cały sens takiego rozwiązania w takim razie od polskiej strony nie ma sensu. To po no. Cholerę my mamy tych ludzi teraz finansować, skoro oni nie zostaną w kraju i nic z tego my jako społeczeństwo nie mamy. To nie ma uzasadnienia dla podatków. Ja nie jestem przeciwnikiem takim zajadłym podatków wszystkich. Ja jestem przeciwnikiem podatków redystrybucyjnych, konsumpcyjnych i innych takich głupich, ale podatki, z których wspólnota ma wspólny zysk i taki mniej więcej rozłożony porówno, albo taki, którego się nie da jakoś, jest no taki trochę no trudny do przeliczenia, to ja jestem, że okej, czasem to jest dobre rozwiązanie. No to tak jak jest ściepa na piwo, albo ściepa na pomalowanie ścian w domu. Mieszkają czterech studentów i co, malujemy ściany? No malujemy ściany. No może sobie każdy pomalować swój kawałek ściany. Jak mieszka trzech w jednym pokoju, to jak to pomalują? Każdy po 3/4 ściany pomaluje na własny kolor? No bez
każdy
sensu.
Stwierdzi, że mój jest ten kawałek podłogi i nie mówcie mi, co mam robić.
Więc oczywiście, że nie unikniemy zbierania na wspólne sprawy. I nie ma co, prawda, słuchać ludzi z Radia Kontestacja, że się da, bo to jest głupie życie by po prostu, bo jakieś idiotyzmy by były. Każdy by miał kawałeczek ulicy, prawda, metr kwadratowy i masz teraz, to jest twój metr. I jak chcesz przejechać rowerem na następny metr, musisz pytać o pozwolenie pana, który zarządza tym kwadratowym metrem ulicy. No nie da się tego zrobić praktycznie, no. I nie ma sensu nawet robić.
No w zasadzie nie, no bo tak, taka bramka co metr, taka jak na autostradzie, no to w zasadzie głupota by była faktycznie.
No nie,
tak
to
jest rozstawione co metr, taką brameczkę i po, nie wiem, 20 groszy.
No ja wiem, że państwo jest nieefektywne w tym zarządzaniu, no oczywiście, że jest, ale się niektóre rozwiązania prywatne, alternatywne, by były tak samo drogie, no, albo jeszcze droższe.
Znaczy, to wynika z tego, że po prostu państwo jest nieefektywne, no jest, no, to nie to, być. Że sam pomysł jest głupi.
No państwo jest nieefektywne, w ogóle zarządzanie jakieś takie odgórne jest zawsze nieefektywne, niż zarządzanie takie, no to nie jest kwestia złej woli państwa, albo że nie dlatego, że państwo jest państwem, to jest nieefektywne, tylko dlatego, że ten system redystrybucji, albo system zbierania w podatkach i potem zarządzania przez urzędników odgórnie, on jest po prostu nieefektywny, mniej efektywny. Rozmywa się odpowiedzialność,
to tak
pieniądze są...
To samo mógłbyś powiedzieć, nie wiem, o jakichś fundacjach, że po co one zbierają kasę, jak później to sobie rozdają nie wiadomo komu,
jak
a i też
bywa.
Sobie biorą dla siebie na utrzymanie.
Ale fundacją no to ludzie chyba dobrowolnie płacą.
Tak, no to ale niektórzy i państwo dobrowolnie płacą, więc to jest różnica, czy
nie,
dać prywaciarzowi, czy dać na wspólne,
no, ale jest ten sam problem. W korporacjach dużych, dużo dużych rozrośniętych, jest ten sam problem nieefektywności. Mała firma potrafi zrobić coś taniej niż duża korporacja w niektórych przypadkach. Z powodu tego, że jest lepiej zarządzana.
No ale z drugiej strony mała firma czasami nie może zrobić tego, co może zrobić duża.
No oczywiście, w wielu innych przypadkach. Więc jest miejsce i na małe, i na duże na rynku, ale ja tylko zwracam uwagę na zjawisko, że w dużych organizacjach idzie za dużo pieniędzy, się marnuje na koszty takie organizacyjne. I to jest czasem... To trzeba zawsze brać pod uwagę, jak się człowiek zastanawia, czy coś finansować przez państwo. Bo to jest główny problem. Że się po prostu 10 razy więcej czasem płaci za coś, a efekt jest gorszy. Jak widzieliśmy tydzień temu w odcinku, jak wygląda informatyzacja przez państwo, to właśnie wynika z tego, że jak coś gminy robią na niższym szczeblu, to robią to o wiele lepiej niż jak się robi na szczeblu centralnym polskim. Im większa organizacja, tym więcej się marnuje po prostu.
A jeszcze tak spytam odnośnie tych studiów. Czy coś wam wiadomo, bo mi kiedyś tam przemknęło, że już drugi ten, bo wprowadzili drugi kierunek płatny, że trzeba płacić już za drugi, że tylko jeden jest darmowy, a podobno mieli się z tego jakoś wycofywać już i nie wiem, czy to do tego doszło, czy nie. Bo
ja
takie było zamieszanie, że to nieuczciwe, że jak ktoś jest zdolny i chce się kształcić w dwóch kierunkach jednocześnie, to mu się ogranicza taką możliwość.
I filozofia, i socjologia.
oba dobroczynne dla ludzkości kierunki. Dobra, Remol, dzięki. Nie wiemy, powiem ci, nie wiem.
A, no to nie, sądzę, że wszystkie powinny być płatne i dzięki.
Leszek mówi, że wycofali się.
A, no to szkoda.
No,
no to dzięki.
Na razie. To był Remol. Remol był i gadamy o kwestii edukacji. Co do jakiegoś finansowania uczelni w ogóle przez państwo, dotowaniu, to ja jestem 100% nie. Absolutnie nie. Nie może być dotowanych po prostu uczelni na samo dotowanie. To nie jest interes wszystkich, żeby ludzie sobie mogli studiować za darmo jakieś pierdoły, bo im się tak podoba. Niech studiują, co im się podoba, ale nie widzę uzasadnienia, żeby inni mieli za to płacić. Chyba, że tata. Tata może, nie?
Tata może, tak.
Tak. Bo tata...
Bo to tata.
Nie wiem, po co tata miałby właściwie. To, taty są głupie trochę, nie? Ja nie wiem, jakbym ja był
chyba
tatą...
twój.
Ale załóżmy, że masz dziecko, sobie wyobraź. Dziecko mówi, tato, tato, ja kocham filozofię, ja chcę iść na studia. A ponieważ jakiś idiota Lechowicz został premierem i zlikwidował państwowe, to ja muszę płacić ciężkie pieniądze za to. Daj mi pieniądze. Co byś zrobił? Dałbyś mu na filozofię, czy nie?
Powiedziałbym, to ja już na tego idiotę nie zagłosuję.
No ale co, dałbyś, czy nie?
No raczej nie.
No ale dziecko chce ci studiować. No,
no super.
Będzie magistrem.
Świetnie.
Pochwalisz się kolegom.
Wyższe wykształcenie niż moje.
W radiu kontestacja powiesz. Kurde, nie, enklawa. W wszystkich radiach byś dzwonił i mówił, mój syn jest magistrem.
Tak, zadzwonię do jakiegoś tam programu w TVN-ie i dobry wieczór, widzę, że macie tutaj jakiś poważny temat. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mój syn jest magistrem. Dziękuję.
Albo się będziesz tak przestawiał. Kudła, ty ojciec magistra.
Ojciec magistra.
Ojciec magistra, nie? To co, nie warto płacić? Nie płaciłbyś?
No chyba nie.
Ja nie wiem. Tak, każdy tak mówi, to czemu płacą, no, te taty? Szkupę ludzi to studiuje. Za czyje pieniądze?
No właśnie za nasze.
No nie, no, coś muszą jeść na tych... A w tych
no, ale tak czy siak by musieli coś jeść.
No.
No czy to...
No ale to nieważne, żeby musieli coś jeść. No ktoś to za to płaci, oni sami nie, bo studiują to wszystko ostro.
No to w innym przypadku by byli bezrobotni i tata też by płacił. No.
Tam by też filozofię.
Tylko by nie byli magistrem.
No, ktoś płaci za filozofię. No ktoś płaci, no przecież sama się nie płaci. No ktoś wykłada na tych uczelniach i dostaje za to pieniądze. No to jak ktoś dostaje pieniądze, to ktoś płaci. Na ogrzewanie budynków się płaci za to. Za wszystko się płaci. No to ktoś płaci, tak. Nie wiem kto, prawda?
Płacze i płaci.
No więc trochę dziwne, że w ogóle jeszcze są te państwowe studia za darmo. Ja liczyłem trochę na to, że tak od dupy strony one się zrobią płatne. Czyli że uczelnie zaczną pobierać opłaty za to, za tamto, za pierdoły różne. Aż w końcu się zrobi tak, że nieoficjalnie, że oficjalnie to będzie niby darmowe, a nieoficjalnie to i tak będzie płatne.
No będą uczelnie robiły to, co już robią, czyli będą na siłę udupiać studentów, żeby brać kasę za dodatkowe terminy egzaminu.
A, jednak jest taki system.
No robią tak już, robią już od kiedy.
No mnie udupiali, jak studiowałem jeszcze informatykę na UJ-cie, chociaż nikt im nie płacił, oni chyba lubią po prostu.
A to widzisz, to teraz będzie przyjemne z pożytecznym.
No. Ja bym chciał, żeby oni kiedyś dbali o studentów. Chociaż wiesz co, nie wiem, może z drugiej strony... Ja za dużo chcę naraz, bo ja sobie wyobrażam jakiś świat wzorcowy w głowie i wszystko jakoś tak rozumuję, tak jakby ten świat już istniał. Bo, a w rzeczywistości, w sumie, bo wiesz, Korwin Mikke na przykład, zamiast mówić demokracja, to kropkuje, bo to brzydkie słowo jest.
Tfu, demokracja.
Taka d-kracja, nie? To ja tak sobie w głowie kropkuję słowo student.
Student.
No, bo to brzydkie słowo, nie przyzwoite.
Brzydkie słowo student.
Jakbyś tak miał powiedzieć, pierwsze skojarzenie ze słowem student, co mówisz?
Pijak.
No ja też wódka bym powiedział.
No ja studiowałem, to wiem.
No, no właśnie. No to, no i widzisz, no i teraz jak sobie to przypomnę, a wcześniej powiedziałem, że marzę o czasach, kiedy profesorowie będą szanować studentów i dbać o nich i w ogóle. No ale o studentów? Nie. No to chyba nie. O studenta, który się kojarzy z wódką, szanować go można. Jak on sam siebie nie szanuje, no. Ja nie wiem, jak można nie traktować człowieka jak bydło, który sam siebie traktuje jak bydło i sprowadza się do bydła i praktycznie jest bydłem. Tylko chodzi na dwóch nogach. No chyba, że wypił akurat to na czterech.
To na czterech.
To się już wtedy w ogóle nie różni. No, no widzicie. No dobra, no ale są tacy, którzy się chcą uczyć. I oni muszą żyć z tym bydłem, być traktowani jak bydło i mają przesrane w tym kraju. Rzeczywiście, jak ktoś w Polsce przejdzie przez system edukacji w ogóle, państwowej, cały, przez studia i dalej chce się uczyć, dalej nie stracił motywacji i nie chce tylko chlać i się trzyma, nie? To ja myślę, że już sobie ze wszystkim poradzi. I to ja podziwiam takich ludzi, naprawdę bardzo szacun duży jest, bo to pod prąd mocno trzeba w Polsce.
No albo na obserwację do psychiatryka.
Nie no, to, ale czemu no? To ja bym... Właśnie czemu to jego? To tych innych trzeba.
To, to nie, jest norma.
To nie ten 1% do psychiatryka, tylko te 99%.
A kto jest nienormalny?
No ten, kto co kleje i zamiast się uczyć. I nie myśli
o przyszłości.
Ten,
co jest go mniej. No. To jest norma, to jest większość.
Kurde, no. To słaba ta definicja, no. Większość ludzi wierzy w tą definicję i jest tak, jak jest przez to. Ja nie wierzę. Ja będę wprowadzać własną definicję. Kurde, skończę jak Korwin, no. Miał własne definicje słów i własny język.
Się... Już tak się zaczyna. No to... się zaczyna.
Korwinienie. Korwinieje chyba powoli.
Kiedy, jak zaczniesz chodzić w muszce, to już będzie znak, że coś się dzieje.
W kapeluszu już chodzę.
No, a kapelusz jeszcze możesz mieć.
To jest pierwszy krok. Stan przedkorwinowy. Załamanie czeka mnie niedługo. Chyba i wtedy z muchą przyjdę.
Załamanie korwi nerwowe.
Ale nie, mi to nie grozi, bo ja lubię ludzi. Korwin nigdy nie lubił ludzi chyba. Czy lubił?
Nie wiem.
No nie, on tak lubi ludzi na zasadzie chyba tak, jak ja lubię komputery. No jak można lubić komputer? No, z komputera. Młotek się lubi? No nie. To
o, czasem się
obiekt,
przydaje.
Obiekt, no. Człowiek jako obiekt. No. No więc, a ja lubię. Ja nie mogę, także obiekt.
No. Obiekt student.
To ta na ujocie tak traktuje. Właśnie, bo cała rozmowa się wzięła od artykułu w Newsweeku, który jakoś się pojawił coś 2 tygodnie temu. I to był wywiad z profesorem Kleiberem Michałem. No i sobie tak dywagują i z tych dywagacji w sumie to ja zwróciłem uwagę, jak ich czytałem, że tam występuje tylko zaimek w liczbie mnogiej każdy. Zaimek.
Ich.
Czyli my, ich, nam. I zawsze jest liczba mnoga. Zacytuję. Newsweek Polska mówi tak. Przecież musi się to nam jako państwu jakoś opłacić. A profesor mówi, chciałbym, żeby ktoś wreszcie policzył. O, tu jest pojedyncza, żeby ktoś. Ale tam no, ja miałem na myśli liczną grupę ludzi na pewno. Żeby policzył, ile tracimy my na tym, że wykształceni w Polsce fachowcy, oni, wyjeżdżają do pracy za granicę i pozostają tam przez lata albo wręcz na zawsze. No. Przed transformacją ustrojową traciliśmy my, zdolnych ludzi, ich ze względów politycznych, a dzisiaj tracimy ich ze względu na atrakcyjność miejsc pracy. No, właśnie, ja się trochę tego czepiam, bo to jest cały czas kwestia myślenia jakiegoś w kategoriach my. My i my. A nikt się w ogóle nie zastanawia.
Wygraliśmy nad... z Niemcami.
My też.
Tak, my obaj.
No i ani ten profesor, ani ten prowadzący w ogóle się w tym w całym rozważaniu nie zastanowili, a co z tym gościem? W ogóle czego on chce? Się okazało, że ten gość, co studiuje, co pracuje, to jest w ogóle najmniej ważny. Najważniejsze jest, co my tracimy, a nie co on zyskał. Albo stracił on.
Straciliśmy go.
My go straciliśmy. Ja nie wiem, czy to jest straszne trochę sposób patrzenia na świat, bo to takie wychodzi na to, że nie ma jednostek. Są niewolnicy sami. Że my jesteśmy, że gość, który studiuje, od razu jest coś winny. Nam.
Nie? No bo za nasze studiuje.
No ale to głupie jakieś jest.
No.
To on powinien, to jak on ma dążyć do tego, żeby się on indywidualnie stawał lepszy, kiedy cały czas myśli w kategoriach my. Bo w ogóle wszyscy zapominają z tych, co tak rozumują, że to my to się składa z jednostek, a każda jednostka dba o swój tyłek.
No, ale przede tak się wszystkim. Właśnie kończy, takim myśleniem się kończy taka sytuacja, taki system, jaki mamy, że się najpierw ludzi zmusza do czegoś, inaczej, zmusza się ich w ten sposób, że się coś im daje. Daje rozdając z nie swojego, z ich. Ale oni muszą być teraz wdzięczni za coś. Bądźcie nam wdzięczni, że wam zbudowaliśmy autostrady za wasze pieniądze i to tam, gdzie nie chcieliście.
No, to takie piękne. Jedyny minusik maleńki jest taki, że nikt nikogo nie pyta o zdanie nigdy. No, to tak. Zmuszali cię rodzice, żebyś jadł?
Nie, mnie nie trzeba było zmuszać.
A ty jadłeś se sam. No. No bo właśnie mnie zmuszali i to może jest tak, że ci, co ich zmuszają, żeby jedli, to kończą jako wolnorynkowcy, a reszta... Nie.
Tak ja.
Tak jak ty, to... No to właśnie, nie wiem, jakaś aberracja tu jest.
Znowu twoja teoria jest dobra, tylko w teorii.
Znowu mi się teoria nie sprawdza. No co jest nie tak z tymi teoriami? Trzeba rzeczywistość zmienić. Teorie są takie piękne. Tylko rzeczywistość nie pasuje do nich. No, żeby naciągnąć ją trochę do teorii.
Taka była fajna teoria.
Normalnie, jak teoria ewolucji też. Nie wchodźmy w to. Tu się zaraz zmieni temat. No dobra, będziemy kończyć. To była rozmowa o studiowaniu za granicą. A w ogóle nie zapytałem nikogo, czy studiował za granicą. Albo czy by chciał.
Bo by się zaraz pochwalił.
A ty chcesz?
Nie, nie.
A chciałeś kiedyś?
Jeśli kiedyś wrócę na studia, to gdzieś sobie pyknę zaoczne i tyle.
W Polsce?
Jak mi będzie do czegoś potrzebne, no raczej w Polsce.
A czemu? Nie myślisz o zagranicy w ogóle?
No, to jakbym wyjechał, to może bym od razu na studia za granicą pojechał. Ale czy mi się tam śpieszy? Ja nie wiem. Ja nie mam zdania w tym temacie na razie.
Ja w ogóle nigdy nie myślałem, żeby studiować za granicą, no bo no, jak ja studiowałem, to się nie za bardzo dało, bo to jeszcze granice zamknięte. Nie, no już wtedy już chyba trochę otwierali, ale no, w tamtych czasach nie dało się za bardzo. Teraz to już jest, kurde, otwarte wszystko, jakieś... W ogóle te programy, te orgazmusy są...
Orgazmus.
Orgazmusy świetne. Ale
ja mam takie podejście, nie wiem, to jest chyba, właściwie nie chyba, tylko na pewno, które wzięło się z tego, że rozczarowałem się studiami w Polsce, że tak się wszyscy zachwycali, o to na studia, to tam, to na studia, a guzik tam te studia.
No właśnie.
No i teraz mam takie mam podejście do tych studiów za granicą, że wszyscy się takimi zachwycają, to pewnie taki sam szajs.
Nareszcie jakiś facet z jajami, bo już od tych bladych chujów to mi się żygać.
No, powiedziałeś.
No, dziękuję. Nie, no studia to są co? Są potrzebne, jak jest potrzebny papier, jak chcesz być co, architektem albo kim tam.
Ale to jest patologia w Polsce, no i w Hiszpanii może.
No to jednak wszędzie, nie tylko w Polsce.
No nie, w Stanach też jest nawet. No dobra, ludzie studiują dla samego studiowania, no to tak, no, to jest patologia.
Papierek.
Nie wiem, nie, nawet, no nie, no w Stanach tam papierek. Nie, jest takie przekonanie, że im więcej się nastudiujesz, tym lepszą masz pracę. To jest taki automat, to tak działa po prostu automatycznie. Jakoś.
To tak jak z tym dorzuceniem pieniędzy, to będzie lepsze.
No, to tak jak, że wszystko pieniądze, tylko więcej zapłacić już zawsze.
No gry komputerowe są winne wszystkiemu. Jak w Warcraftcie rozwinąłeś tam kowala na wysoki poziom, to były lepsze miecze.
To wszystko przez gry. No, no więc jest taka patologia z tymi studiami, ale przecież z drugiej strony naprawdę wiedza konkretna i praktyczna i szczegółowa, zaawansowana, to ona tworzy całe bogactwo wokół nas. To, z czego korzystamy przecież na co dzień. No popatrzcie sobie, ile z tego, ile w tym jest roboty jakiejś mechanicznej, a ile wiedzy, której się nie da z Wikipedii przeczytać. No ja teraz gadam do mikrofonu, którego nie da rady zrobić sobie chłopek taki sam z siebie. To robił, wymyślał to wszystko ktoś, kto ma kupę wiedzy skomplikowanej, złożonej, której się nie da w Polsce uzyskać prawdopodobnie. No myszę
nie,
to się
no,
da
wyprodukować. No już mikrofon, żeby zrobić to się da wiedzą.
Ale nie
uzyskać.
Taki, co ty.
A, bo ty masz jakiś tam wymyślny.
No przecież nawet zwykły, na taki mikrofonik elektretowy, no jak zrobisz?
No ja nie wiem, bo ja się tym nie interesowałem,
no,
ale...
No właśnie.
Ale jakbym się interesował, to bym pewnie wiedział.
Musisz coś tam napylić, na coś tam, jakieś druciki i tak dalej, ale nawet nie wiesz, co napylić.
No ja nie wiem.
No właśnie.
No bo się, to zapytaj mnie,
bo nie
coś,
byłeś
co się interesowałem, to ci powiem.
Dobra, patrzę w monitor. Żeby to wyprodukować, no trzeba mieć wiedzę, nie? No. Uniwersytecką właśnie jakąś, techniczną. Ubranie, które masz na sobie, z czego to jest? To już nie jest bawełna, to już są jakieś tam materiały.
Cotton mam napisane.
Masz sam cotton?
Nie, bo nie sięgam do metki.
Ale maszyny to zrobiły. I maszyny trzeba zaprogramować, nie? Albo trzeba je zbudować też za pomocą innych maszyn, które też trzeba umieć obsługiwać. No po prostu wszystko, co się chce bardziej zaawansowanego robić niż obierać jabłka, wymaga wiedzy. Konkretnej i specjalistycznej, no. I nie ma rady, panie. No nie ma rady. Do niczego się nie nadajemy jako Polacy. Bardzo mi przykro. Jak my chcemy polegać na tym, na zasadzie
domy
złotej rączki.
Możemy.
No domy. No tak, domy możemy.
A gdzie będziesz mieszkał?
No możemy budować, pod warunkiem, że ktoś nam cegły wcześniej wyprodukuje, bo też nie umiemy już.
To drewniane domy.
No ale chodzi mi o to, że w tych czasach nie da się już na zasadzie złotej rączki, albo że ja wiem wszystko, co potrzebuję. Już nie da się tak żyć. No bo jedyne, co możemy robić, to sprzątać po kimś, albo naprawiać coś, co jest ma więcej niż 20 lat, bo teraz już się nic nie naprawia nawet, tylko się kupuje nowe i się wyrzuca. Możemy te śmieci wyrzucać z taką naszą wiedzą XIX-wieczną, że do wszystkiego się nadam, a nawet XX-wieczną. No nie da się, panie, trzeba się uczyć porządnie na studiach, tylko chyba nie wszystkich.
Ja mogę mówić, co autor miał na myśli.
O, do tego nie trzeba studiów, to prawda jest. No. Więc chodzi o to, no nie do wszystkiego studiów. Wiadomo, że wiele rzeczy nie wymaga wiedzy wcale, tylko wymaga ogarniętości ogólnej, prowadzenie firmy i inne takie. Się raczej...
Bo ogarniętość to doskonałość.
No, nie wiem. Dobra, ale różne rzeczy w ogóle w życiu można robić. Mnóstwo z nich wymaga naprawdę wiedzy, zwłaszcza te, które są przynoszą jakieś tam pieniądze, pożytek, inne rzeczy. Krzysztof mówi, Martin, ale dawno temu wymyślili coś takiego jak książki. Czy aby je przeczytać, potrzebujesz studiów? Oczywiście, że nie, ale żeby zastosować tą wiedzę, to prawdopodobnie tak. To studia w Polsce polegają tylko na tym, że się słucha, jak gości czyta, tak jakbyś był nieukiem, nie mógł se sam przeczytać. Ale na Zachodzie studiowanie to jest jakieś tam praktyczna robota, jakieś zadanie do wykonania, jakieś ćwiczenie, od cholery praktyk jest tam. No dlatego tam są te rankingi uczelni są jakieś wysokie, a w Polsce jest na 500 miejscu uniwersytet najlepszy, no albo 400, no może w porywach. No po prostu nie da się tak nauczyć, jak się w Polsce uczy. Faktycznie to jest taka wiedza książkowa w Polsce teoretyczna i się encyklopedia hoduje, ale to nie jest coś, co się przydaje. No i to właśnie, to jest ten problem, że właśnie by fajnie było wysłać tych parę osób na zachód, niech wrócą i pokażą, że można inaczej. Może te modele w ogóle uczenia, takie praktyczne, takie życiowe, trochę bardziej by tutaj zarazili, tak myślę. No. No jeszcze Mariusz na koniec. I kończymy. Cześć Mariusz na koniec.
Cześć na koniec.
Na ten czas.
Przypomniało mi się, że odsłuchiwałem sobie audiobooka, który tam Hugo na edukatorium sprzedaje, między innymi też i e-booka, ale ja tylko audiobooka odsłuchałem, bo jak odsłuchuję, to jeszcze mogę sobie, prawda, rysować przy okazji, a jak czytam, to już tylko czytam. Więc Gość w Chicago się nazywa.
No.
Jest to książka, którą napisał Polak, który wyjechał kiedyś tam, prawda, do Stanów, pożył, skończył studia i później wrócił do Polski. No i on na przykład zwrócił na to uwagę, że jak poszedł na jakieś tam studia ścisłościowe i miał jakieś tam zadania, jakiś całek, czegoś takiego, to on najszybciej z tych wszystkich innych studentów podawał wynik. Jakby to od razu potrafił obliczyć, jakieś tam bardziej skomplikowane i tak dalej. Nawet ten profesor był zaskoczony, ale później mu zadał profesor pytanie, a czy rozumiesz, po co to w ogóle liczysz?
No.
I on nie wiedział po co.
No to właśnie, totalnie. To ilustruje.
I później właśnie profesor dokładnie to wyjaśniał i on później w tej książce właśnie opisuje, że tym się różni, że jakby to powiedzieć, w Polsce my mamy świetnych matematyków, ale nas się uczy myśleć systemowo, trochę jak komputer, że tylko obliczamy i nie myślimy o czym, a w Stanach się przerabia tą matematykę znacznie wolniej, ale jednocześnie profesorowie bardzo przykładają się do tego, żebyś ty wiedział, po co to liczysz, skąd no to właśnie się bierze i tak dalej.
I to jest klucz, naprawdę to jest kluczowe, ludzie.
Tu pani uraziła moją dumę Polaka.
Proszę. Jeszcze taka druga ciekawa historia, mianowicie no. Gość chciał bardzo skończyć UJ. Więc jak już tam skończył studia w Stanach, tam trochę pożył i tak dalej, wrócił do Polski i się zapisał na UJ i zgadnijcie, jak się nazywał przedmiot, z którego mało brakowało, aby nie zaliczył w ogóle pierwszego roku studiów w Polsce.
Podstawy sukcesu zawodowego.
Impotencja?
Język angielski.
A to żeś mnie teraz, no po prostu nie mogę. Normalnie.
Domenda bezczelna, popa prawie spierdolony, widzi frania? No jak ten kraj ma dojść do normalności, jak takie zajebusy w nim rządzą?
No, to takie podsumowanie.
Klucz problemu polegało na tym, że koleś co prawda świetnie mówił po angielsku, ale nie, no niestety na uniwersytecie była tylko dopuszczalna, jakby to powiedzieć, był dopuszczalny tylko ten angielski brytyjski, a nie angielski amerykański, więc wymowa, wszystkie słówka, wiesz, i tak dalej, i gramatyka była tylko z tego angielskiego brytyjskiego, więc koleś po prostu, że tak powiem, nie wpasował się w klucz.
No, ładnie. Ja zdawałem akurat angielski na UJ-cie, zaliczałem od razu cały lektorat, znaczy wszystkie lata naraz I był taki... Nie, ja mówię swobodnie w ogóle po angielsku, ale ten... no miałem trudności, bo oni to wszystko robili strasznie papierowo. Anglik by miał trudności, żeby to w ogóle zdać. Amerykanin, ci co ich znam, mieliby gorszą ocenę niż ja. Bo oni, no, tak się nie używa języka, jak oni to testują na UJ-cie. Oni sprawdzają jakąś wiedzę taką suchą, książkowatą taką, encyklopedyczną, a nie żywy język i ten. Ale zdałem tam, nie wiem, -4 czy +3 czy coś tam, jakieś takie. Ale no w ogóle byłem zaskoczony, jak
udało, ale wiesz, jak był w szoku, że musiał się angielskiego spodnowa uczyć.
No właśnie, trzeba się uczyć jakoś po polsku tego angielskiego. Takiego.
Jeszcze z ileś lat mieszkał w Stanach, tak, skończył tam studia.
Angielski bezużyteczny jest w Polsce. Odmiana angielskiego bezużytecznego. No. Właśnie. Dobra, dzięki, to było bardzo fajne.
To jest ta różnica pomiędzy, wiesz, uczeniem się tam i tu i może faktycznie lepiej, żeby tam trochę ludzie pokończyli. Chociażby tylko po to, żeby wrócić z tym, wiesz, wyższym wykształceniem tamtejszym i zacząć głośno, wiesz, w jakichś mediach, będąc zaproszonym gdzieś właśnie, krytykować ten system, tak, żeby po prostu powiedzieli, czym to się różni. Żeby
dokładnie, ludzie, wiesz... no pewnie, bo ich przecież będą zapraszać wszędzie i tak dalej, wywiady zawsze robić, zawsze tak będzie. Więc na to ja dam chętnie ze swoich pieniędzy, z podatków, dam tam ten 1%. Nie ma problemu, na to mogę dać, spoko. To się nie czepiam. Na stadion nie, ani na redystrybucję żadną, ani na w ogóle 80% tego, co idzie na podatki, nie, ale na to się nie czepiam. To jest ważna rzecz jednak. I to jest z korzyścią dla ogółu. No. Dobra, to cześć. Dzięki. Cześć.
Ale to jest problem z takim wiedzą papierową chyba we wszystkich dziedzinach, nie tylko w języku angielskim.
No pewnie, to nawet nie tylko w Polsce. Ja tak nie chcę, żeby było wrażenie, że idealizuję Zachód, bo on ma swoje problemy, kto wie, czy nie gorsze niż Polska, ale przynajmniej tam jest jeszcze jakiś wybór. W Polsce nie masz żadnego wyboru. No nie znajdziesz takiej uczelni, która cię uczy jakiejś wiedzy praktycznej, a z biro jest, trzeba im przyznać. Od strony tej, no, takiej biznesowej, nie? Oni tego uczą, ale właśnie oni myślą, jak uczą ludzi, w ogóle nie uczą, tylko raczej właśnie tak, jak na Zachodzie robią, że są do dyspozycji ci ludzie. I tam się głównie całe to uczenie składa z właśnie rozmów ciągle, wiecznych rozmów, pytania, odpowiedzi, pokazuje się, a nie w żadnej tam wiedzy takiej książkowej nie ma, bo ona tam, nie o to chodzi w ogóle. Uczy się tak trochę właśnie po zachodniemu i to jest super. I to jest naprawdę wyjątek pośród uczelni, no bo w Polsce nie ma takich uczelni. No ja nie słyszałem, żeby była jakaś. Ktoś coś mówił o jednej, że było fajnie, ale nie znam. Znasz?
Nie.
Ja mało wiem. Może ktoś zna, niech powie. Ja myślę, że to w dużej mierze zależy od wykładowców. Może to jest problem z wykładowcami, po prostu nie ma takich z tym podejściem praktycznym.
Takim... Ja całkiem niedługo prawdopodobnie będę się przekonywał na własnej skórze o tym, jak to znowu jest się uczyć od zera czegoś, co już się umie po to, żeby zdać. Dlatego, jest... że będę w przyszłym roku chciałbym zdać prawo jazdy na motocykl.
O, to jest strasznie irytujące. Ja próbowałem. Przejechałem całą Polskę, no ja wiem, że takimi małymi, ale jak każą uczyć od początku się co to sprzęgło czy coś, jeździć w kółko, jak ja już sobie jeździłem przez cały kraj, po prostu jest...
A to jest, tak, wiesz, to jest kwestia wytrzymałości, odporności na głupotę, ale egzamin.
Och.
No ale egzamin.
No tak, trzeba jechać powoli, nie?
No w ogóle jakieś, ja nie wiem jak to będzie, ja myślę, że jakbym...
Trzeba nie jechać na jednym kole, dasz radę?
Gdybym miał robić egzamin na samochód, to bym chyba nie zdał. Na motocykl mogę też nie zdać. Ciekawe, ile razy będę podchodził do egzaminu.
No to o tym może będzie temat dobry na za tydzień. A teraz będzie... Teraz to już będzie koniec i będziemy kończyć.
Mało to jest z idiotów na świecie.
Takie podsumowanie, nie wiem dlaczego, ale koniecznie
tym
chciałem...
Tym akcentem.
Koniecznie to chciałem, nie wiem po co. Czekałem na okazję, nie mogłem. Niewykorzystane dżingle się o tym śnią po nocach.
Każda okazja jest dobra.
Cytaty. Dobra, to był odcinek o edukacji i o tym, że kto wie, czy jakieś szczątki socjalistycznego rozdawania ludziom z państwowych podatków nie wyjdą nam na dobre mimo wszystko. A przynajmniej są lepsze od tego, co teraz się robi, więc może nie trzeba bluzgać od razu na to wszystko. Ci z was, co podobnie jak ja uważałem, że prywatne jest najuczciwsze i najbardziej efektywne. No jest, ale to praktyczne życie jest trochę skomplikowane. No, w każdym razie za to to ja bym premier Kopacz jednak aż tak nie bluzgał, bo jest przecież 50 innych rzeczy, za które można ją zbluzgać. Głupoty, które ona w expose oferuje ludziom. Rozdaje na prawo i lewo, wszystko bez sensu. Ale za to to może doszedłem do wniosku trochę, że może nie. No nie jest tak aż tak źle. Ale ja się zgadzam z tobą, że w praktyce to nie wiem, jak to zrobić. To może nie wyjść w ogóle.
No nie, chyba już taki narodowy, nabyty pesymizm polski mam, że po prostu w związku z tym, że wiem, jak to działa i umiem na podstawie dotychczasowych doświadczeń przewidzieć przyszłość.
No widzisz,
jaka się nie rysuje zbyt.
Bo ty tak myślisz praktycznie, a oni tak myślą podręcznikowo, tak jak oni widzą Polskę taka, jaka powinna być, a nie taka, jaka jest. Nie? Bo oni też po polskich uczelniach pokończyli to wszystko i tak myślą po książkowym. Że brakuje tego praktycznego myślenia. Czy
bym też tak myślał?
Oczywiście. Nie kończ.
Kurde.
No, to ja kończę. Audycję. Nie skończyłem studiów, to skończę audycję. Dobranoc. Mówił Martin.
I Kudłaty.
No. I do następnego razu za tydzień. Pa!
Do widzenia.